Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog. Tylko trzeba mieć z kim rozmawiać.
Witam, tu doniesienia z putinowskiej Polski.
I piknik na skraju głupoty.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Dzisiaj naszą gościnią jest Joanna Gdyra-Iskandar, aktywistka na rzecz praw kobiet, osób LGBT i wszelkich mniejszości, prodemokratyczna aktywistka, a także, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, jedna z trzech osób, które właśnie zostały ostatecznie uniewinnione przez Sąd Najwyższy od zarzutu obrazy uczuć religijnych za tęczową Maryjkę. Cześć, witamy Cię.
Cześć.
No i chcielibyśmy zrobić ten odcinek, znaczy zbudować w nim taką jakby całą tą historię od początku, bo to jest dość ciekawe, bo cały proces trwał około 5 lat, od wiosny 19 roku, tam bodajże od maja, teraz do marca 24. I dobrze pokazuje, w jaki sposób to, o czym często mówiono, my też obaj o tym często pisaliśmy, czyli że za czasów PiSu to ten aparat represji państwa był podporządkowany, po pierwsze całkowicie upartyjniony i podporządkowany decyzjom politycznym, na przykład Ziobry, a po drugie, no, ideologicznie skręcony w kierunku takiego ultrakatolicyzmu nacjonalistycznego, bogojczyźnianizmu, jak się czasem mówi. Wasza historia to jest właśnie taki dobry przykład zderzenia osób, które no, coś tam manifestują, o coś tam walczą, tak, do tego za chwilę dojdziemy, o co dokładnie, ale które po prostu jakoś tam sobie działają aktywistycznie, zderzenia z tym całym molochem, tak, tego aparatu państwowego. Ale ostatecznie wygrywacie, ale trwa to 5 lat, ciągają was po sądach. Zaangażowana w to jest Kaja Godek, oczywiście po przeciwnej stronie. Zaangażowany w Ordo Iuris, oczywiście po przeciwnej stronie.
Wiceminister. Ten skład jest po prostu perfekcyjny. I ksiądz, bo Ordo Iuris reprezentuje księdza.
No tak, rzeczywiście, to o tym za chwilę też powiesz. No i jeszcze tam wiceminister sprawiedliwości, teraz już na szczęście były, pan Michał Wójcik tam was wyzywał od nie wiadomo czego, od jakiś robót chyba was chciał zapędzić. No w ogóle strasznie dziwne rzeczy się działy o tak naprawdę drobną rzecz. Ułóżmy to chronologicznie, ja wiem, że to już 5 lat trwało, ale właśnie może tym bardziej trzeba to zrobić, bo nie każdy może się załapał na początek, niektórzy w ogóle nie pamiętają, że to już miało miejsce i tak dalej. Ułóżmy tę historię od początku, czyli zaczęło się w 2019 roku od tego, że wy rozklejałyście wlepki czy plakaty z Matką Boską Częstochowską, która miała w aureole, która tam normalnie jest taka żółto-złota, wpisaną tęczę. I to była ta zbrodnia. Opowiedzcie jakby po co to robiłyście, dlaczego, jaki miał być przekaz tego nie wiem, manifestu, tak? Czy zabiegu artystycznego. No właśnie, o co w tym chodziło i o co oni się obrazili i kto się obraził.
Ta akcja nie jest w ogóle zawieszona w próżni, bo nasza akcja była tak naprawdę reakcją na to, co zrobił proboszcz Tadeusz Łebkowski w jednym z płockich kościołów z okazji Świąt Wielkiej Nocy, czyli takich najważniejszych dla katolików świąt w Polsce. Mamy taką tradycję w Polsce, że w kościołach katolickich właśnie z okazji Świąt Wielkanocnych w kościołach instalowane są takie, to się nazywa grób pański, czyli to jest taki rodzaj instalacji, które bardzo często mają jakiś taki podtekst czy wyraz odnoszący się do aktualnych spraw społecznych bądź też wykreowanych jakichś problemów polityczno-społecznych, tak jak zdarzały się w kościele świętej Brygidy w Gdańsku, takie groby pańskie o wyrazie antysemickim, czasami to są jakieś groby smoleńskie, tak tutaj był to grób pański z takim wyrazem bardzo silnym homofobicznym, to znaczy to wyglądało w ten sposób, że ta figura Jezusa jest złożona w grobie, ten grób jest ułożony, zbudowany z takich jakby cegiełek i na każdej tej cegielce, czyli takim pudełku jest był napisany jakiś grzech. No i tam było tam nienawiść, kłamstwo, zdrada, ale też wśród tych właśnie grzechów było wymienione LGBT, gender oraz homozboczenia. Bardzo przepraszam, to jest cytat, dokładnie to, co się tam pojawiło. I to było w kwietniu rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, 2019 roku, pod koniec kwietnia.
Tu ci tylko wejdę w słowo. Kwiecień 2019 roku to nie jest przypadek, bowiem w marcu 2019 roku PiS, pamiętacie, odpalił tą wielką kampanię nienawiści wobec LGBT, która trwała aż do wyborów parlamentarnych, które były tam bodajże w październiku. Czyli to ja to zawsze podkreślam, jak jakoś rozmowa zbacza na ten temat, żeby przypomnieć, że partia rządząca w Polsce, tak, uruchomiła kampanię nienawiści wobec mniej więcej, tak ja tak sobie tam upraszczam, że około 5% społeczeństwa, czyli około 2 milionów Polek i Polaków. I oni uruchomili taką kampanię nienawiści, szczuli na nich w telewizji, w radio i Kościół brał w tym bardzo aktywny udział. Więc to co zrobił ten ksiądz... To jest przykład. To, co zrobił ten ksiądz Łebkowski, tak?
Tak.
Tak, ten ksiądz Łebkowski w Płocku to jest element tej kampanii. Później podbijany na przykład przez biskupów Jędraszewskiego, który właśnie przeszedł na emeryturę, albo Wojdę, który właśnie go zastąpił. Przepraszam, że się wciąłem, kontynuuj.
No problem. Ja bym dodała tutaj jeszcze jeden ważny kontekst, bo to było dokładnie w czasie kampanii wyborczej do Europarlamentu. I dlaczego to jest ważne, to do tego też za chwilkę dojdę. Natomiast no właśnie, mamy tę homofobiczną instalację w jednym z płockich kościołów. Dowiadujemy się o tym z mediów społecznościowych, zgadujemy się, że to jest po prostu coś absolutnie nie do pomyślenia, że nie możemy tego po prostu tak zostawić. Nie będziemy po prostu milczeć, kiedy ktoś robi takie rzeczy. Postanawiamy zareagować, a ponieważ mamy już na podorędziu naklejki z tęczową Maryją, stwierdzamy, że to jest akurat super, super się tutaj nadadzą, bo są takim symbolem bezwzględnej, bez takiej, wiecie, nie pozostawiającej żadnych wątpliwości, miłości, akceptacji, troski. No i z tymi naklejkami oraz z plakatami z tęczową Maryjką jedziemy do Płocka, ale mamy ze sobą jeszcze coś. Mamy ze sobą także plakaty z listą biskupów. To jest lista stworzona przez nieistniejącą już Fundację Nie Lękajcie Się, biskupów, którzy w sposób systemowy tuszowali przypadki pedofilii w polskim kościele katolickim. I chcemy tą naszą akcją, bo te wszystkie elementy rozklejamy właśnie wokół tego kościoła z tą homofobiczną instalacją. I chcemy przez to powiedzieć bardzo wprost, że Kościół tworzy takiego wyimaginowanego wroga w postaci społeczności osób LGBTQ+, twierdząc, że to właśnie te osoby i ta społeczność zagrażają polskiej rodzinie, polskim dzieciom. I nie będę może wchodziła w szczegóły tej narracji, bo jest ona po prostu potwornie okrutna i myślę, że może być też dla kogoś po prostu triggerująca. Ale myślę, że wszyscy wiemy też całkiem dobrze, jak ona wygląda w tych brutalnych szczegółach, ale chcemy jednocześnie pokazać, że Kościół, który właśnie z jednej strony tworzy tego fejkowego wroga, z drugiej strony sam systemowo chroni osoby, które tak naprawdę krzywdzą dzieci. Chcemy pokazać tą monstrualną hipokryzję, no w połączeniu oczywiście z tym, że Kościół jest bardzo mocno wspierany przez państwo, także przez to państwo pisowskie. No i to jest ta nasza akcja. I wiecie, w trakcie, pamiętam nawet do teraz, jak z Anką rozklejamy te plakaty i rozmawiamy tak między sobą, że kurczę, nawet jeżeli ktoś nas złapie, znajdzie, jakoś zainteresuje się tą akcją, no to może nam przylepią kodeks wykroczeń i umieszczanie tych naklejek i plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. No bo faktycznie, wiecie, to była tablica ogłoszeń parafialnych, no ale my nie mieliśmy zgody administratora, nie ukrywam, aby tam zamieścić te naklejki ani plakaty. Jakieś tam, wiecie, takie transformatory, jakieś skrzynki, znaki drogowe, słupy, latarnie, ławki. Wiecie, taka mała architektura, jakaś taka infrastruktura miejska. I tam te naklejki i plakaty po prostu trafiają. No i tak myślimy, że okej, no to może ten kodeks wykroczeń, a tu po prostu akcja urosła do jakichś monstrualnych rozmiarów. Nakręciła ją tak naprawdę Kaja Godek, która pojechała tam wesprzeć księdza. Myśmy o tym nie wiedziały, ona dzień po naszej akcji miała tam po prostu konferencję prasową. No i przy okazji wpadły jej w ręce nasze przepiękne naklejki. Kaja zaalarmowała na Twitterze ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z PiS-u, że tutaj dochodzi do właśnie ataku, napaści na najświętsze tutaj polskie wartości. Joachimowi Brudzińskiemu oczywiście jest to bardzo, bardzo na rękę i on tam wypisuje jakieś bzdury o jakimś kulturowym barbarzyństwie, w sensie, że my jesteśmy tymi barbariankami, które się dopuszczają tutaj tych jakichś strasznych zbrodni. I on tak naprawdę osobiście nadzoruje to, co się dzieje później. Relacjonuje to także na swoim Twitterze. Pierwsza, że tak powiem, wpada Ela, a dokładnie wpada do niej policja. Bodajże 9 bądź 10 policjantów robi jej wjazd na chatę o 6 z minutami w poszukiwaniu naklejek z tęczową Maryją.
Powiedziałaś na pytanie, które miałem zadać, bo miałem zadać pytanie, skąd się dowiedzieliście, że macie problemy? Czy to już po tym, jak to w mediach się pojawiło, czy dopiero po tym, jak policja do kogoś zaczęła do was wjeżdżać? Bo domyślam się, że to nie tylko jedna osoba była, tylko też no, generalnie chyba wszyscy mieliście problemy.
Wiesz co, to było tak, że oczywiście obserwowałyśmy, jak to się rozwija w mediach i mediach społecznościowych.
Zapewne. No,
Twittera ówczesnego ministra Brudzińskiego, bo tam było najwięcej informacji na ten temat. No już jakby wiedziałyśmy, że, no, że nie będzie tak, tak łatwo, jak zakładałyśmy, ale znaczy powiem wam zupełnie szczerze i naprawdę nawet bez ironii, ja byłam w szoku, że ktoś wymyślił, że to może być obraza uczuć religijnych. W sensie naprawdę byłam w autentycznym szoku, choć może już jako aktywistka nie powinna mnie coś takiego szokować. Ale
przepraszam,
jednak...
tu się muszę wtrącić. To już było prawdopodobnie później, ale pamiętam, że właśnie chyba Wójcik, jak tam po was strasznie jechał, żeby tam do kamieniołomów was wysłać czy coś takiego, on też powiedział, że no przecież wy tutaj obraziłyście obraz Matki Boskiej, czyli najświętszej osoby dla wszystkich chrześcijan. Tak, okej, po pierwsze to chyba Bóg jest tą najświętszą osobą, w drugiej kolejności Jezus, ale już pomijając to, ja ostatnio o tym pisałem, już nie wiem, tam 40% chrześcijan to protestanci, u których kult maryjny w ogóle nie istnieje. Teraz... pośród pozostałych 60%, czyli katolików i prawosławnych, daleko nie wszyscy ten kult też uprawiają, a z tych, którzy uprawiają, nie dla wszystkich jest to najważniejsza osoba, a spośród tych, dla których jest, nie dla wszystkich najważniejsza jest Matka Boska akurat z Częstochowy, tylko w Polsce jest ich około 400, jeśli dobrze pamiętam. Okej, no ta jest jakby najważniejsza, tak chyba obiektywnie mówiąc, i rzeczywiście w Polsce jest dość ważnym obiektem kultu, ale no, kultu, no ale właśnie, tylko w Polsce, tak? Jakby niespecjalnie poza Polską. A on to tak ekstrapolował od razu na wszystkich chrześcijan na całym świecie, których jest tam 2 miliardy, czy ile.
Oni do perfekcji opanowali to obrażanie się w czyimś imieniu. To mi się przypomniało coś takiego historycznego, trochę jak pamiętam, jak czytałem sobie biografię Stalina, to okazało się, że w momencie, w którym jeszcze można go było krytykować, to kiedy ktoś zaczynał go krytykować, to on zawsze to, jak na to odpowiadał, to zawsze traktował to tak, jakby to był atak na Lenina. I tu jest troszeczkę tak samo, tylko to jest zawsze atak na Boga. Ale właśnie sobie przypomniałem, mówię, że myślałem, że to nie potraktujemy jako obrazy uczuć. Ja przyznam szczerze, że już chyba wszystko było, bo pamiętam, aż sobie sprawdziłem, w 2013 w tym roku Tygodnik Nie został ukarany grzywną za rysunek zdziwionego Jezusa na okładce. I to też było przecież gazeta, którą nie każdy musi kupować.
Tak, jest jeszcze historia przecież Maryi w masce gazowej, która była ileś tam lat temu na okładce Tygodnika Wprost. Za to też
racja.
Był proces obrazy uczuć religijnych.
Niesamowite. Ale dobra, ale bo tak mówimy trochę bezosobowo, czyli że was pozwano, że uznano, że to jest obraza uczuć religijnych. Kto konkretnie? Ten ksiądz? Kaja Godek? Minister? Czy kto? Kto was oskarżył?
Naszymi oskarżycielami była prokuratura, czyli państwo polskie.
Czyli z urzędu.
Oraz w naszym procesie występowało dwoje oskarżycieli posiłkowych, czyli Tadeusz Łebkowski, proboszcz tej parafii i bardzo dumny autor instalacji, o której wam opowiedziałam na początku, czyli tego grobu pańskiego. Reprezentowało go Ordo Iuris. No a drugą pokrzywdzoną w tym procesie jest Kaja Godek, czy też była, bo proces w zasadzie już się skończył i to nawet kilkukrotnie. Reprezentowana przez dość nieudolnych prawników, którzy nie do końca odróżniają apelację od kasacji. Także bardzo ciekawy był
podobno
to
podobno wybitni naprawdę. Tam co?
Tak, wyjątkowi, naprawdę. Znaczy oni wszyscy byli wyjątkowi. Nasi prawnicy mówili, że jak wiecie, dostawałyśmy najpierw te apelacje, potem te skargi kasacyjne, to mówili, że no, dziewczyny, czytajcie. Każdy z tych dokumentów to jest odrębne dzieło sztuki.
Mam pytanie, to byli prawnicy z Ordo Iuris czy jacyś inni?
Nas nie reprezentowali prawnicy.
Nie. Wiem, ale ci, którzy pisali takie dzieła sztuki, to oni byli z Ordo Iuris, czy to... A to troszeczkę jestem zdziwiony, bo oni wcześniej, tak jakby, znaczy nie wiem, nie jestem prawnikiem i nigdy nie widziałem ich pisma, ale wydawało mi się, że przynajmniej to, no to w tym są fachowi, jak już tam atakują tymi slapami, no to że coś ogarnią, ale kręcisz głową, więc nie, widzę, że nie.
Ja też od razu poprawię, na niektórzy z nich rzeczywiście tak, ale nie, ja już nie pierwszy raz słyszę o tym, że jacyś prawnicy związani z Ordo Iuris, bo oni w tego typu sprawach bardzo często biorą udział, prawda?
Oczywiście.
Tak, cały czas, jak się zdarza, że jakiś aktywista coś zrobił, to oni się w ten sposób trochę też szkolą. Czyli jak biorą jakiegoś młodego człowieka, albo wiesz, młodego faceta, młodą dziewczynę zaraz po studiach tam do tej swojej organizacji, no to wysyłają kogoś takiego na rozpoznanie bojem, jak w Armii Czerwonej. No i to rozpoznanie bojem to jest na sali sądowej. No i czasem wysyłają takich, co tam się jeszcze nie nadają, dopiero się uczą. Ale dobra, ale wracając, czyli wiemy już, kto was oskarżył, czyli chciałbym podkreślić, co tu się właściwie stało. Wy to sobie naklejałyście, jakby pomijając, że to mogło być wykroczenie za naklejanie tam na tablicy parafialnej, że na przystanku, okej, wykroczenie to tam kilkaset złotych mandatu i koszty sprzątania, to są detale. Wam groziło 2 lata więzienia za obrazy uczuć religijnych. Jeszcze do tego, czemu o tym paragrafie myślimy, też czy dojdziemy dalej, dobra? Teraz tak, okazuje się, że nikt by o tym nie słyszał, gdyby nie to, że Kaja Godek tam przyjechała, pokazała to, poinformowała PiS. W PiSie, właściwie to ministra, ten minister w cudowny sposób poinformował o tym prokuraturę, która z urzędu was o to oskarżyła z pomocą Ordo Iuris i tego księdza, który, jak rozumiem, się nie wstydził tej instalacji w ogóle, tak?
Nie, on był z niej bardzo, bardzo dumny, a chciałam dodać do tego, co powiedziałeś, bo wcześniej wspomniałam, że to działo się w trakcie kampanii wyborczej do Europarlamentu i jest to o tyle ważne, że Kaja Godek właśnie z Płocka startowała wtedy do Europarlamentu, w związku z czym ta konferencja, na której chciała wesprzeć Tadeusza Łebkowskiego i nagłośnienie tej akcji, którą myśmy tam zrobiły, ona wykorzystała sobie po prostu jako paliwo do kampanii wyborczej.
Nie no, ona by tak nie zrobiła, przestań.
Ja na moment jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś o tym, że tam twojej koleżance właśnie policja wjechała do domu, aż sobie sprawdziłem jedną taką rzecz, bo pamiętam doskonale, jak na tak zwanym Marszu Niepodległości w 2017 roku pojawiali się ludzie z rasistowskimi i neofaszystowskimi banerami. Joachim Brudziński też wtedy obiecywał właśnie, że oni szybko sobie to, no, że tu winni zostaną znalezieni i dwa lata później był artykuł na Okopresie, z którego wynikało, że nikogo nie ukarano, bo ci ludzie powiedzieli, że to nie były ich banery, więc no, pora na CS-a. Zastanawiam się, czy wtedy też policja wjechała im do domów, szukała czegoś, czy tak po prostu, nie wiem, może im podpowiedziano, co mają zeznawać. To jest obrazek i mówisz, 8 policjantów tam przyszło. I czy 6 rano, tak?
Tak, oczywiście, absolutnie klasycznie. Wjazd na chatę, wiesz, 10 policjantów o 6 rano. Dobrze, że Elżbiecie udało się zadzwonić po naszego fantastycznego adwokata Radosława Baszuka, któremu w tym momencie naprawdę mega, mega, mega dzięki, Radek, za fantastyczną robotę i całej naszej ekipie, czyli także Marcinowi i Karolinie. To jest sięgnięcie po naprawdę bardzo poważne narzędzie takiej opresji, które jest, i to jest tutaj, wiesz, takie totalnie, totalnie przeskalowane. Oni jeszcze doskonale wiedzieli, bo Ela przebywała wtedy na zaproszenie Amnesty International za granicą, nie pamiętam gdzie dokładnie, w zachodniej Europie gdzieś. I oni doskonale wiedzieli, kiedy ona wróciła. Ona wróciła o północy i następnego dnia o 6 rano, więc nawet nie zdążyła się wyspać. Miała wizytę smutnych panów.
No to warto powiedzieć, że w takiej sytuacji wystarczyło jej wysłać jakiś kwit, żeby po prostu przyszła i tam złożyła wyjaśnienia. Tutaj to absolutnie było nie na miejscu. To jest jakby, nie wiem, jakby podejrzewali może, że nie wiem, jakby faktycznie mieliby tam szukać jakichś narkotyków, czegoś, ale poszli szukać obrazków. To naprawdę warto podkreślić, że może się to wydawać śmieszne, a dla kogoś, komu wpadnie 8 policjantów, nie bardzo.
Nie no, oczywiście, że jak ci policja wjeżdża na chatę o 6 rano, to nie ma w tym nic śmiesznego. Natomiast ja mam dwa pytania. Po pierwsze, co oni właściwie tam próbowali znaleźć poza tymi obrazkami, no bo jakby inaczej, zakładam, że gdyby Elżbietę Podleśną zaprosili na posterunek i spytali, hej, czy to twoje, to ona by się chyba przyznała, chyba by nie ściemniała, że nie, widzę to pierwszy raz, no właśnie. A ewentualnie jakby naściemniała, to wtedy można rozważyć wjazd na chatę i zobaczyć, czy nie kłamała. No ale dobra, ale czego szukali, co znaleźli i czy to, co tam znaleźli, miało jakikolwiek wpływ później na ten proces? Czy było tylko formą zastraszenia, czyli że mogliby równie dobrze tego nie robić i proces przebiegłby tak samo?
Szukali naklejek. To już chyba mamy ustalone. To było to, po co wjechali. Formalnie oczywiście, czyli szukali tego, wiecie, naszego narzędzia zbrodni. Ja oczywiście teraz trochę ironizuję, bo też jakby wiecie, mi jest może trochę łatwiej, bo to nie mnie ta policja wjechała na chatę, tylko Elżbiecie. No i tak jak mówię, no minęło od tego 5 lat, ale tak naprawdę to generalnie rzeczywiście nie jest w ogóle śmieszne, bo jest to potworne nadużycie. Zresztą Ela odwołała się od tego i wygrała tę sprawę. Tak? Także sąd uznał, że te środki zastosowane przez policję były absolutnie nieadekwatne do sytuacji, do tego całego postępowania. Także tak, policja przyjechała po naklejki i plakaty. Oczywiście, wiesz, jakby my byśmy się nigdy nie wyparły tego, że te naklejki są nasze. Także gdyby któraś z nas dostała zaproszenie na komendę do złożenia jakichś wyjaśnień, to oczywiście, żebyśmy powiedziały, tak, to nasze, jasne. W sensie jakby jesteśmy dumne z tych naklejek, jesteśmy dumne z tego, co zrobiłyśmy i żadna z nas by jakby nie uciekała tutaj od odpowiedzialności. Przy okazji jednak poszukiwania tych naklejek LC zabrano z domu także, wiecie, jakby wszystkie sprzęty elektroniczne, jakieś płyty, dyskietki, nie wiem, czy osoby, które nas pamiętają, wiedzą, co to w ogóle są dyskietki. Ja jeszcze pamiętam.
Ja przepraszam, Lux Skyjump na dyskietce.
Ja się dziwię, że policja pamiętała, że wiedziała, żeby dyskietki też zabrać. No.
A jednak. Wiesz, takiej przetrzepali chatę, że gdzieś coś tam znaleźli, ten drive, płyty, wiecie, wszystkie takie rzeczy, jakby nie bardzo wiadomo po co, ale tak na wszelki wypadek.
No to właśnie, i to w ogóle nie miało żadnego związku ze sprawą. No chodziło o jakieś plakaty i wlepki, więc szukać tego.
Wiesz, jeśli potrzebowaliby Jeśli potrzebowaliby pliku źródłowego, to mogli też o to poprosić. Jakby ja w każdej chwili też mogę wysłać. To żaden problem, nie? Wystarczy powiedzieć.
Mam takie kolejne pytanie, bo przesłuchiwane byłyście przez prokuraturę?
Przez policję. Elka została przez policję zawieziona ze swojego mieszkania właśnie do Płocka. Za nią pędził nasz adwokat Radek Baszuk i dzięki jego obecności Ela została tam przesłuchana i tego samego dnia wypuszczona i wróciła do Warszawy. Natomiast ja i Ania same zgłosiłyśmy się na policję właśnie za pośrednictwem naszego adwokata. Pojechałyśmy złożyć zeznania na komendę w Płocku, gdzie Ani od razu zostały postawione zarzuty. Mi nie, ponieważ poza tym, że przyszłam i powiedziałam, hej, to ja jestem tą trzecią osobą, to policja nie miała na mnie absolutnie nic. Jeśli chodzi o Elę, no to pojechałyśmy tam jej samochodem, więc jakby było wiadomo, że po tym jest bardzo łatwo sprawdzić monitoring i zobaczyć, czyj to był samochód. Jeżeli chodzi o Anię, to w taki dość niefortunny sposób nagrała się na kamerę miejską, ponieważ, słuchajcie, to muszę wam opowiedzieć, bo to jest strasznie śmieszne tak naprawdę. Naklejałyśmy plakat właśnie na jakąś taką skrzynkę, która była przymocowana do słupa, a na czubku była taka obracająca się kamera miejska. My wiedziałyśmy, że ta kamera tam jest. No i naklejamy ten plakat i ja mówię, Anka, coś tu buczy. Ja mówię, czy, nie wiem, co tu się dzieje. A ona mówi, wiesz co, to chyba ta kamera się obraca. I podniosła głowę i kamera akurat skierowała się na nią. W związku z czym Ania ma takie fantastyczne zdjęcie z takim, wiecie, z taką twarzą do góry. I to jest to. Na mnie, wiecie, jakby nie mieli nic. Mimo, że na przykład ja miałam każdą z tych naklejek w ręce, bo odlepiałam rogi, żeby szybciej nam potem szło, wiecie, odrywanie ich i przyklejanie, żeby to szybciej poszło. A mówię o tym dlatego, że nam były oczywiście pobierane odciski palców, pobierali nam DNA, wiecie, miałyśmy sesję foto na ściance, wszystkie tam znaki szczególne, jakieś tatuaże, jakieś takie rzeczy. Wiecie, no prawdziwe przestępczynie, nie? Dlatego mówię o tych odciskach palców, bo oni to naprawdę sprawdzali. I teraz co jest ciekawe, to to, że sprawdzili wszystkie te naklejki i nie znaleźli tam ani odcisków moich, ani odcisków Anki. Znaleźli chyba na jednej jeden odcisk Eli, a na wszystkich pozostałych były odciski kogo? Tadeusza Łebkowskiego.
Co? Dlaczego?
No.
Palton chodził już, chodził i je macał po prostu po mieście?
Były tam może jest zrywał pewnie...
Możliwe.
No dobra, bo wy ich tam nakleiłyście... Sporo, nie? Tam kilkaset? Nie wiem.
Kilkadziesiąt.
Przesłuchania jak już były, to one jakoś chodziły, nosiły znamiona jakiejś fachowości, czy to był dalej jakaś próba zastraszenia? No bo nie wiem, czy ciebie próbowali zastraszyć, bo skoro tobie nie chcieli uwierzyć, że tam byłaś, no to nie wiem, jak to mogło, nie wiem, jak to wyglądało, ale właśnie no skoro tą Elę zgarnięto i zabrano na komendę, no to tam chyba też usiłowano ją w jakiś sposób zastraszyć, przynajmniej tak mi się wydaje.
Te wszystkie środki, które zostały zastosowane wobec Elżbiety, były totalnie obliczone oczywiście na zastraszenie, na wywołanie efektu mrożącego, zarówno wobec niej, jak i innych osób aktywistycznych, czy takich osób, które jakoś publicznie chciałyby się jakoś, wiecie, zaangażować, wyrazić poparcie dla osób LGBTQ+, czy sprzeciwić się tej kampanii nienawiści prowadzonej przez Kościół i państwo wobec tej społeczności. Także absolutnie tak. My z Anią byłyśmy w lepszej sytuacji, dlatego że to my zdecydowałyśmy, kiedy się ujawniamy, że to my jedziemy na tę policję, jedziemy z adwokatem, więc nasza pozycja była tutaj już trochę lepsza i my miałyśmy trochę więcej kontroli nad tą sytuacją. Moje przesłuchanie wyglądało w ten sposób, że ja przyszłam, powiedziałam, że to ja i że tego i tego dnia z tymi i tymi osobami zrobiłam tu i tu, to i to. I ja na tym skończyłam swoje zeznanie. Oni mi tam zadawali jakieś różne pytania, ale ja powiedziałam, że na wszystkie szczegółowe pytania mogę odpowiadać w sądzie. Im powiedziałam wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie na tym etapie i dziękuję bardzo za dalszą rozmowę, no ale wiecie, to tam trwało, bo policjant, który mnie przesłuchiwał, musiał mi zadać każde pytanie i ja musiałam powiedzieć tą formułkę, że teraz nie będę odpowiadać na te pytania, tylko tam odpowiem przed sądem. Więc w ten sposób to wyglądało i dla mnie akurat osobiście, znaczy wiecie, jakby cała ta sytuacja oczywiście była mega opresyjna, no bo jak wiecie, to wyeskalowało do jakichś rozmiarów w ogóle monstrualnych, do takiej sytuacji, w której myśmy się no naprawdę w najśmielszych snach by nam to nie przyszło do głowy, choć żyłyśmy już w państwie PiS parę lat i nie wiem, może powinnyśmy, ale kurczę, no.
Wiesz co, się tak zastanawiam, czy to przypadkiem, nie, czy przypadkiem, chciałem powtórzenie zrobić, ale będę musiał, czy to przypadkiem nie był pierwszy przypadek, w którym aparat opresji został wykorzystany przeciwko no, osobom jak najbardziej prywatnym, bo wcześniej te wszystkie jakieś pozwy, to jak, a czy pozwy, to obrazy uczucia religijnych, no to był na przykład Nergal, to był tygodnik Nie, Urban chyba dwukrotnie nawet tam był i to był tygodnik Wprost, no, ale to były jakieś, nie wiem, podmioty, instytucje, a nie przypominam sobie, że wcześniej zwykłych właśnie ludzi coś takiego spotkało. Nie wiem, czy przypadkiem nie byliście właśnie prekursorkami tego, czy na was się to nie skupiło, bo wcześniej nie mogło to wywołać efektu mrożącego, no bo dobra, ktoś tam, nie wiem, ktoś tam zgłosił, że Urban coś zrobił, no to dobra, no Urban to Urban. Jakieś inne gazety, coś w tym stylu, mówię, tu są osoby prywatne i to naprawdę mogło troszeczkę szokować. No a mówię, te, cały czas przypominam tych 8 policjantów o 6 nad ranem z powodu naklejki. To naprawdę nigdy dość przypominania tego.
Jeszcze bardzo głośna była sprawa na przykład Doroty Nieznalskiej, artystki, za jej wystawę w Zachęcie. To też była taka, to były chyba te genitalia przybite do krzyża. To też była bardzo głośna sprawa obraza uczuć religijnych, ale to znowu też właśnie jakby osoba publiczna, artystka, więc też to było już naprawdę dobrych parę lat temu, ponad 10, jeśli dobrze pamiętam. Ale wracając do twojego pytania, wiesz co, jeżeli chodzi o używanie tego przepisu wobec osób prywatnych, miało to miejsce, ale na pewno nie na taką skalę jak po dojściu PiS do władzy, gdzie rzeczywiście aktów oskarżenia w tych sprawach było zdecydowanie więcej. Z tego, co ja się orientuję, wcześniej bywało tak, że takie czyny, o których ja bym powiedziała, że są na przykład jakimiś czynami chuligańskimi, albo są kradzieżą, albo są zniszczeniem jakiegoś mienia, również traktowano jako obrazę uczuć religijnych. Czyli na przykład ktoś, nie wiem, po pijaku wpadł do kościoła i ukradł jakąś skarbonkę. No to jest kradzież, ale było to kwalifikowane na przykład jako obrazę uczuć religijnych, ale faktycznie dopiero po dojściu PiS-u do władzy, kiedy no, wydarzały się takie akcje jak ta nasza, czy akcja aktywisty z Gdańska, który chciał wyrazić solidarność z naszą akcją i w koszulce właśnie z tęczową Maryją, jeszcze dodatkowo jedzącą banana.
Przepraszam.
To ma ten kontekst cenzury w Muzeum Narodowym, którą chciał zaprowadzić powołany przez Glińskiego nowy dyrektor tej instytucji, usuwając wystawy pracy Natalii NN. On w takiej koszulce poszedł na gdański Marsz Równości i tam został przez lokalnych pisowców właśnie wyhaczony i również to oni donieśli do prokuratury, że tutaj właśnie zostały obrażone ich uczucia. Jego sprawa także dotarła aż do Sądu Najwyższego, gdzie oczywiście został uniewinniony od wszelkich zarzutów. Jest też taka sama sprawa w Częstochowie dla aktywistów, którzy tam nieśli właśnie taki obrazek z tęczową Maryją też podczas Marszu Równości. Tęczowe flagi na pomnikach, między innymi na pomniku Jezusa pod jednym z warszawskich kościołów, także. Także faktycznie jakby na taką skalę i w takim kontekście właśnie takiego aktywizmu to się zaczęło dziać dopiero za PiS-u.
Ja tylko chciałem wtrącić a propos tego, że włamanie do kościoła i kradzież skarbonki to obraz uczuć religijnych. Jakiś rok czy dwa lata temu trafiłem na raport dotyczący prześladowań chrześcijan w Polsce. Znaczy trafiłem na niego w taki sposób, że zainteresowało mnie, czy Matecki, Dariusz Matecki słynny i to jego Fidei Defensor całe, które rzekomo ma się zajmować właśnie szkalowaniem i prześladowaniem chrześcijan, czy oni to właściwie robią. Więc do nich napisałem maila, siema. Chciałbym tak opisać tą sprawę, czy wy zbieracie statystyki. No okazało się, że nie. Ale byli na tyle mili, że mnie odesłali do zaprzyjaźnionej organizacji. Nie chcę pomylić jej nazwy, bo ona mi się zawsze myli z tą, która w Wilanowie buduje to centrum medialne, ten ksiądz od Salcesonu, który był aresztowany niedawno. On zawsze mi się te dwie nazwy mylą, więc nie powiem nazwy, powiem tylko, że ten ich poddział nazywał się Laboratorium Wolności Religijnej i oni wydają takie raporciki, ta piękna nazwa, dofinansowana zacną kwotą z Funduszu Sprawiedliwości, od razu dodam, oczywiście. To jest tak. Jakby mi ktoś powiedział, dam ci... Oni dostali chyba 5 milionów i zrobili chyba 3 takie raporty i parę eventów. Załóżmy, że milion poszedł na te raporty. Jakby ktoś mi dał 1% tej kwoty, czyli 10 tysięcy, to by w weekend taki raport spokojnie pyknął. To był po prostu PDF, gdzie pozbierali z mediów wszystkie przypadki, które im się udało znaleźć. I ewidentnie to wyglądało tak, że ludzie wpisywali w Google, okej, Wielkopolska dewastacja kapliczki. No i znajdowali tam z tych lokalnych portali jakieś takie informacje. Ja zrobiłem z tego statystykę, bo tych przypadków tam było około 140 i się wydawało, że to tak strasznie dużo. Takich, które można uznać za manifest polityczny, jakiś taki antyklerykalny, było, jeżeli dobrze pamiętam, 3. Rzeczywiście, że ktoś tam wszedł, zakłócił mszę, w jednym wypadku ktoś petardę wrzucił w środku mszy, no to już jest niebezpieczne, bo ludzie mogą spanikować, tam się zadeptać i tak dalej. Raz ktoś tam na chyba szopce bożonarodzeniowej nakleił jakieś wlepki, czy tam jestem lewakiem, coś takiego. Pozostałe to było tak, włamania z kradzieżą. I praktycznie wszystkie identyczne, czyli że w nocy, gdzieś na wsi, do parafii włamuje się dwóch typów, kradną skrzynkę z datkami, w której było, nie wiem, 600 zł na przykład, tak? No przecież wiadomo, że to jest zwykła kradzież z włamaniem, bo wiedzą, że tam są pieniądze w tej skrzynce i że nikt tego nie pilnuje. Były dewastacje, ale dewastacje nigdy nie dotyczyły nie wiem, ołtarza w kościele, tylko dotyczył jakichś kapliczek w lesie. To każe przypuszczać, że ten jakiś pijaczek wracał w piątkowy wieczór, prawda, do domu i po prostu jeden rozwalił przystanek, a drugi akurat miał kapliczkę po drodze, to ją skopadał i przewrócił. I oni z tego robili mega poważne statystyki dotyczące prześladowań chrześcijan. Słuchajcie, jak tych przypadków było 140, to oni potrafili wyciągać z tego jakieś statystyki procentowe z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Czyli pisali, że ilość tutaj ataków na miejsca sakralne wzrosła z 4,62% do 6,54%. A potem człowiek patrzy, no tak, z czterech przypadków do sześciu. Czyli po prostu to jest statystyka małych liczb, to jest zupełny przypadek. Czyli jeżeli w jednym roku udało im się znaleźć w internecie jakąś wiadomość z jakiejś wsi gdzieś, a w drugim roku o jedną wiadomość mniej, ich mogło być tyle samo, to już mają zupełnie inną statystykę. To jest taka zabawa za pięć baniek z Funduszu Sprawiedliwości. Więc oczywiście ja zmierzam do tego, to może w ogóle przejdźmy teraz do tego tematu, potem wrócimy do waszego procesu, dobra? No ten temat chciałem później poruszyć. Ja zmierzam do tego, że do w ogóle tego przepisu o obrazie uczuć religijnych, że on jest notorycznie nadużywany i że właściwie nie wiadomo, co to ma w ogóle być. Po pierwsze, to ogranicza dyskusję. Czyli w ogóle jakby w Polsce nie ma dyskusji na temat tego, czy w ogóle te dogmaty są prawdziwe, czy nie, czy w ogóle mają sens, czy nie, czy można w ogóle o nich dyskutować. No nie, nie można, bo od razu obrażasz uczucia religijne. No ale tu się okazuje, że nawet gdy włączysz jakiś element obiektu kultu religijnego do instalacji artystycznej, tak jak wy, gdzie ewidentnie przekaz miał być pozytywny, protolerancyjny, tak, przeciwko nienawiści, przeciwko temu, co ten ksiądz Łebkowski tam zrobił, gdzie szczuł na ludzi, to też nagle zostaje i to przez państwo, nie to, że przez jakąś Kaję Godek, tylko przez państwo, a ona tylko oskarżycielką posiłkową, uznane za obrazy uczuć religijnych. Więc może przejdźmy teraz do tematu samej tej obrazy. Co to jest? Czemu to jest? I czy uważacie, że, szczególnie Tasia, czy uważasz, że to że nie ma sensu, to wiemy, ale czy to zniknie, nie zniknie, jak jest nadużywane i w jaki sposób w waszym procesie było nadużyte przeciwko wam? Sorry, bo się rozgadałem.
Wiesz co, powiem tak i tutaj też absolutnie zgodzę się z naszym obrońcą Radkiem Baszukiem, który bardzo szczerze powiedział o tym podczas swojej mowy końcowej w Sądzie Najwyższym, że on po tylu latach prowadzenia tej sprawy nadal nie wie, czym jest obraza uczuć religijnych i powiem ci szczerze, że ja też nie wiem, bo ten nasz proces w ogóle nie był o żadne uczucia religijne, czymkolwiek by one nie były. One były o obrazę uczuć homofobicznych czyichś, które z tego, co się orientuję, nie są jeszcze chronione w polskim prawie i mam nadzieję, że nie będą. Także ten proces w ogóle nie był o obrazy uczuć religijnych, tak jak mówię, czymkolwiek by one nie były. Jak ten przepis wchodził do Polskiego Kodeksu Karnego w 1997 roku, to stała za tym dosyć szlachetna intencja. Mianowicie ustawodawca miał taką intencję, aby ten przepis chronił mniejszości religijne w Polsce. No ale w praktyce to się nie dzieje. To znaczy ten przepis, przynajmniej w ostatnich latach, bo oczywiście były też kiedyś takie sytuacje, ale to były naprawdę bardzo, bardzo pojedyncze przypadki, kiedy nie wiem, ktoś chyba wrzucił czy przyniósł jakoś pod meczet jakąś głowę świni czy coś takiego.
Było, wrzucili to w Warszawie było. Tak. Czy tak. To chyba dom modlitwy, a nie meczet, ale tak, wrzucili jakąś głowę świni do... A wiadomo, że w islamie dokładnie. Świnia jest uważana za zwierzę nieczyste.
Nieczyste. Więc ten przepis miał służyć w zamyśle raczej takim sytuacjom, tak? Czyli aby wiadomo, że w kraju, w którym mamy przynajmniej na tym poziomie deklaratywnym większość katolicką, żeby mniejszości religijne też miały na wszelki wypadek jakąś tam ochronę w prawie. No ale widzimy, jaka jest praktyka. Praktyka jest taka, że państwo wykorzystuje ten artykuł z kodeksu karnego, czyli no to jest bardzo poważne narzędzie, to jest artykuł, za który można pójść do więzienia, nawet do 2 lat. I takie przypadki też w Polsce są, o czym mogę za chwilę powiedzieć, do tak naprawdę wywoływania efektu mrożącego, do cenzurowania, do ograniczania tak naprawdę wolności słowa, wolności protestu, wolności wyrażania swoich własnych poglądów, nie mówiąc o tym, że no właśnie tak jak w naszym przypadku, my po prostu stanęłyśmy w czyjejś obronie mniejszości, właśnie paradoksalnie mniejszości, która jest prześladowana i która nie ma w Polsce prawnej ochrony przed mową nienawiści, bo w momencie, kiedy rozmawiamy, tych przepisów cały czas nie ma. Osoby LGBTQ+.
Ale jest projekt chyba, prawda?
Jest projekt, tak. Ale no właśnie, ale prawa cały czas jeszcze nie ma. Nie wiadomo, kiedy będzie, bo nawet jeżeli przejdzie przez parlament, no to nie wiadomo, co zrobi z nim miłościwie nam panujący, prawda? Także
chyba wiadomo.
Raczej wiadomo. Tak. No ale co nie zmienia faktu, że parlament oczywiście powinien zrobić to, co do niego należy. To jest absolutnie jasne i niedyskutowalne. Także jakby to jest bardzo dużo takich paradoksów. I myślę, że w tym momencie, widząc jak ten przepis działa, skupianie się na tym, jaka była intencja, znaczy ja tak mówię to jako trochę taką historyczną ciekawostkę może, czy jakby w ogóle skąd ten przepis się wziął i po co on tu jest, to nie jest to, czym, znaczy widzimy, że w praktyce jest zupełnie inaczej. Widzimy, że w praktyce to tak nie działa, że ten przepis jest po prostu nadużywany. Także myślę, że to jest naprawdę dobry moment, aby z niego po prostu zrezygnować.
To wrócę jeszcze do tego kasusu Nergala, chociaż nie jestem fanem, ale ja pamiętam, że z nim to było tak, że tak jak tutaj wy mieliście problem, on miał taki problem, że tam doszło chyba do zaocznej obrazy uczuć religijnych, bo on podarł Biblię na koncercie biletowanym. To było to, że zgłaszali jacyś ludzie, którzy o tym przeczytali albo się dowiedzieli i to obraziło ich uczucia religijne, ale to ta sprawa, ona była umarzana i ja pamiętam, że chyba dwukrotnie albo trzykrotnie ktoś się zgłaszał. Z dziwnym trafem zawsze przy okazji jakichś wyborów. Tam chyba Andrzej Jaworski był jakiś taki pisowiec, który to na samym końcu zrobił. Także sprawa się już skończyła. Oni cały czas to potem, cały czas chcieli ją jeszcze wznawiać.
Wiesz co, w naszym procesie też pojawił się taki wątek, to znaczy poza dwójką oskarżycieli posiłkowych, którzy finalnie no właśnie mieli taką funkcję w procesie, fakt, że ich uczucia religijne rzekomo zostały obrażone, zgłosiło naprawdę bodajże kilkadziesiąt osób z całej Polski, łącznie z tym, że przedstawiciele jakiegoś takiego związku zawodowego, kogoś tam z Opola zgłosili, że jakby uczucia religijne ich związku zawodowego również zostały obrażone tym, co my zrobiliśmy w Płocku.
Przepraszam.
Nie wiem, z czego, ale to są poważne sprawy.
Ja wiem, ale naprawdę, jak się pomyśli, to jest po prostu, ja wiem, że wam nie było do śmiechu, no, ale to jest po prostu jakaś, nie wiem, to jest komedia, no to związek zawodowy ma uczucie religijne związku zawodowego.
Przepraszam, nie może mieć. Znaczy ta sprawa, poza tym, że jest trochę straszna, no to jest też moim zdaniem niestety trochę śmieszna w tym sensie, że no jest tutaj dużo takich, powiedzmy, paradoksów czy absurdów. Ale do czego zmierzam? Sąd nie przyjął w ogóle statusu tych osób właśnie jako też oskarżycieli posiłkowych czy w ogóle jako osób pokrzywdzonych, ponieważ stwierdził, że do obrazy uczuć religijnych może dojść tylko w sposób bezpośredni, czyli tylko osoby, które faktycznie widziały to jakoś tam w rzeczywistości, mogły poczuć się obrażone, tak? Czyli jeżeli połowa albo może i wszystkie media w Polsce o tym napisały i ktoś tam o tym sobie przeczytał, nie wiem, w Krakowie, w Rzeszowie czy gdziekolwiek indziej, no to te osoby nie mogą zgłosić faktu, że ich uczucia również zostały obrażone. Nie znam w takich szczegółach sprawy Nergala, o której wspomniałeś, więc nie wiem, czy u niego to był akurat argument, dlaczego to postępowanie zostało umorzone. Ale wiem, że tutaj u nas tak było. No i tym bardziej właśnie ciekawa jest sprawa Nergala, która teraz trwa. Nie wiem dokładnie na jakim jest etapie. On zamieścił po prostu w swoich mediach społecznościowych takie zdjęcie, gdzie postawił but na jakimś obrazie, który prawdopodobnie jest jakimś właśnie świętym obrazem, jest tam jakaś święta postać, może Maryja. Nie wiem tego dokładnie, dlatego że on tym butem zakrył tę postać, więc nawet nie do końca to wiadomo. No właśnie, no i to jest, i on to zamieścił na swoim Instagramie. No i ma jednak ten proces o obrazy uczuć religijnych, mimo że jakby wiecie, nikt kto to widział tak w rzeczywistości, czyli poza internetami, nie zgłosił faktu obrazy. Także myślę, że też pod tym kątem na przykład to może być jakoś tam ciekawa sprawa.
No to ciekawe, ale dobra, to jakby wróćmy do tego waszego procesu. No czyli tak, prokuratura was oskarżyła, posiłkowymi był ten ksiądz i Kaja Godek. Kaja Godek wspierało prawnie Ordo Iuris.
Nie, księdza wspierało Ordo Iuris.
Księdza przepraszam. A Kaja Godek? A Kaja Godek kto?
Kaja Godek miała swoich prawników, którzy nie są, z tego co wiem, związani z żadną tego rodzaju organizacją.
Okej. Okay. Powiedz, jak ten proces w ogóle przebiegał. Możesz tutaj jakimiś śmiesznostkami, bo wiem, że jeżeli chodzi już o rozprawę przed Sądem Najwyższym, będziesz miała dobrą śmiesznostkę, bo już o tym rozmawialiśmy wcześniej, jak tam pani prawniczka jedna się produkowała. Ale czy tutaj też coś takiego było? Chodzi mi o takie, wiesz, twoje wrażenie jakiegoś takiego absurdu, no bo umówmy się, zarzut jest absurdalny. To jakby groźny i niebezpieczny i formalnie wam groziło do 2 lat więzienia, jak w jakimś Iranie, ale to jest też jednak śmieszne i absurdalne. Więc jakbyś mogła właśnie to poruszyć w tym kierunku takich dziwnych, absurdalnych, takich bezsensownych zupełnie ich zachowań, postulatów, żądań, być może jakichś wniosków, wszystkich trzech, czyli Kai Godek, jej prawników, księdza i Ordo Iuris albo prokuratury.
Wiecie co, znaczy tak, nasza rozprawa w ogóle w pierwszej i drugiej instancji odbywała się w Płocku, czego się odrobinę obawiałyśmy, bo Płock ma taką opinię dość jednak konserwatywnego miasta. Natomiast pani sędzia, która prowadziła sprawę w pierwszej instancji, dała wszystkim absolutnie tyle czasu do, że tak powiem, wygadania się, ile kto chciał. W związku z czym Tadeusz Łebkowski, czyli proboszcz, strzelił tam ponadgodzinne kazanie, opowiadając tam o jakichś swoich rodzinnych tradycjach, o jakichś ryngrafach z Maryją, jakichś tam niesamowitych różnych rzeczach. To, co jakby ja stamtąd zapamiętałam, to taka myśl, że jakby Maryja jest mu tak bliską osobą, tak jak członek rodziny i tak jak tych zdjęć członków rodziny na przykład nie wiesza się w toalecie, tak samo z Matką Boską tak by nie można było zrobić, bo też właśnie ciągle pojawia się zresztą ten argument, Ordo Iuris pisze o tym w każdym swoim newsletterze, w którym porusza temat naszej sprawy o tych naklejkach na koszach na śmieci i toalecie. Niestety nie ma jakby żadnego dowodu poza tym, że trzy osoby widziały tę naklejkę i każda z nich twierdzi, że ją zerwała o różnych porach. Co wskazał nasz adwokat, że jeżeli jedna pani mówi, że zerwała ją o 6 rano, druga pani mówi, że zerwała ją o 8 i Kaja Godek mówi, że zerwała ją przed południem, to się chyba samo komentuje. No ale jednak znaczy, sąd uznał, że jeżeli ktoś to widział, no to prawdopodobnie tak było, ale jakby nie można ustalić, co się tam wydarzyło. Więc jakby sąd przyjął, że naklejka na toalecie była, ale nie można na przykład ustalić, kto ją tam powiesił. Takie było rozstrzygnięcie sądu, nie do końca zgodne z rzeczywistością, no ale tak było.
Wiesz, ty przed momentem powiedziałeś, że to był cud. Moim zdaniem po prostu naklejka osiągnęła stan kwantowy. Była tam w wielu miejscach i tam o różnych godzinach. Ciekawe, czy oni jakoś ustalali wcześniej, kto ktoś powie, czy po prostu tak bardzo chcieli wzmocnić ten przekaz z tą naklejką, że wyszło na to, że potem każdy zerwał tą samą naklejkę kilka razy. Może ją potem nalepiali. Ja, przepraszam, mówię, jak słucham tego, ja wiem, że to w trakcie rozprawy pewnie nie było do śmiechu, ale to teraz brzmi po prostu jak jakaś, no taka komedia i to momentami już chyba przekombinowana i nieśmieszna.
Tak, jak farsa i to taka kiepska farsa.
Mnie z kolei interesuje jeszcze, jak ten ksiądz szczególnie uzasadniał tę homofobiczną instalację na Grób Pański. No bo jakby wszystko się rozbija o to, że gdyby uznać za prawdę, że to co on mówi, że on tam broni cywilizacji chrześcijańskiej przed jakimś straszną ideologią neomarksistowsko-LGBTowsko, jakąś tam, no to wtedy rzeczywiście wasza akcja, jako sprzeciwiająca się dobrej akcji plus jakoś tam naruszająca wizerunek Matki Boskiej, mogłaby być uznana za złą. Natomiast no jakby, umówmy się, jego akcja była homofobiczna, bo wśród grzechów takich jak tam nienawiść, nie wiem, pycha, złość i tak dalej, wymienia LGBT, gender i co tam jakieś zboczenia. Jak on to uzasadnia? No bo powiedziałeś tak, że on był z tego dumny, że w ogóle nie uważa, by zrobić coś złego, że tam się chwalił jakimiś tradycjami, jakimiś ryngrafami z Matką Boską sprzed 200 lat, jak rozumiem, tak? I że dla niego Matka Boska sprawia jak członek rodziny. Okej, dobra, jest po prostu bardzo wierzącym człowiekiem, tradycjonalistą, rozumiem, ma prawo taki być. Natomiast jak on uzasadniał samo to użycie tych haseł w tej instalacji? Bo jakby to jest to clue, tak? To jest ten pierwotny problem, którego gdyby jego nie było, to wy byście w ogóle tych naklejek nie naklejały i w ogóle całej sprawy by nie było.
On się powoływał na nauczanie Kościoła katolickiego.
Przepraszam, nie spodziewałem się tego zupełnie, wiesz? Nikt by się tego nie spodziewał.
Prawda? Kto by pomyślał, że polski kościół jest homofobiczny, transfobiczny, queerfobiczny, po prostu pod każdym względem. Tak absolutnie jest. Także tutaj no, nie ma jakiegoś super zaskoczenia. Jeżeli oczekiwaliście tu jakiegoś, nie wiem, jakiejś spektakularnej niespodzianki, no to niestety nie. Mamy tutaj raczej taki klasyk, czyli księdza, który faktycznie uważa, że osoby LGBT to są, czy że bycie osobą LGBT to jest właśnie jakiś rodzaj jakiejś zboczenia czy jakiejś dewiacji. I wiecie, jakby on opowiadał te wszystkie bzdury, powołując się przy tym na katechizm Kościoła katolickiego, w świeckim jednak sądzie, chciałabym przypomnieć, gdzie no jednak obowiązuje nie prawo boskie ani prawo kościelne, tylko obowiązuje prawo państwowe, o czym ksiądz chyba zapomniał. I tutaj przypomina mi się również, że podobny, ale nawet jeszcze trochę mocniejszy argument wystosowała Kaja Godek, przedstawiła, która powiedziała, że seks homoseksualny jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że... I my byłyśmy takie... jakby... To jest twoja wiara. Wierz sobie w co chcesz, ale jakby te osoby zostaw w spokoju i daj żyć. Daj żyć normalnie. Także jakby wiecie, tam po prostu była stosowana taka argumentacja religijna, ale też taka mocno związana z instytucją Kościoła i z, używam tego słowa oczywiście w cudzysłowie, nauczaniem Kościoła, czy no nie wiem, przekazem Kościoła. O, w ten sposób chyba bym powiedziała.
No tak, czyli żaden się nie spodziewał, tak? Czyli po prostu kościół, który od dekad, znaczy wiemy, że tak naprawdę od setek lat, ale powiedzmy, że tak współcześnie od dekad mówi, że to jest grzech, że ci ludzie grzeszą, mimo że na Zachodzie i w Polsce powoli, bo powoli, ale też jakby ci ludzie się jakoś emancypują, te wszystkie mniejszości seksualne, to kościół cały czas stawia temu opór. No i dziwnym zbiegiem okoliczności jeden z przedstawicieli tego kościoła robi coś takiego i potem jest z tego dumny i się powołuje na tą naukę, jak wspomniałaś, w świeckim sądzie.
Wiesz, my też usłyszałyśmy od niego te wszystkie rzeczy, które ty wymieniłeś wcześniej, nie? Że tu jesteśmy właśnie jakimiś tam deprawatorkami, tam przedstawicielkami tej jakiejś neomarksistowskiej ideologii, która chce tutaj właśnie niszczyć polską rodzinę. Także wiesz, tam były też takie osobiste wycieczki pod naszym adresem, żeby nie było.
Ja mam jedno pytanie, czy pojawiło się tam, czy zostałyście oskarżone o propagowanie marksizmu kulturowego, bo nie da mi to spokoju, czy zapomnieli o tym, bo to, widzisz, bardzo nośne, ale chyba zapomnieli.
Wiesz co, wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że mogło to tam paść, nie wiem, czy tak dokładnie, jak wiesz, cytując, ale na pewno coś tam o jakimś neomarksizmie było na 100%. Gdzieś te zeznania mamy spisane. Więc jeśli bardzo cię to interesuje, to zerknę, sprawdzę i potwierdzę.
Okej, ja potem napiszę potem w źródłach, że zostało potwierdzone, bądź też nie.
No. My mamy cały dysk z tym. Jeżeli ktoś by chciał sobie przeanalizować te wszystkie dokumenty, to wiesz, możecie wrzucić w opis. To wszystko można przeczytać. Jakby, znaczy wiesz, my nie mamy tutaj nic do ukrycia. My to wszystko podajemy do wiadomości publicznej. Mam nadzieję, że nasi oskarżyciele też się nie wstydzą tego, co tam powiedzieli.
Wy to powinniście dać może jakiemuś studentowi prawa, żeby magisterkę na tym napisał, mówię serio. Możecie się ogłosić. W internecie ktoś się znajdzie pewnie.
Oczywiście.
Mnie tylko interesuje, jeżeli wam mówisz, że tam niszczycie rodziny, deprawujecie dzieci, czy doprecyzował jak? Nie? Bo jakby te środowiska często tak mówią, że tam jak dwóch facetów na przykład idzie albo dwie kobiety ulicą i trzymają się za ręce, to deprawuje dzieci. No ja mam dzieci, to chciałbym wiedzieć, jak to się odbywa, żeby móc się jakoś uchronić przed tym, tak? Więc i nigdy jeszcze tego nie usłyszałem. Zawsze tylko było, że no po prostu to się dzieje, kropka. Czy może on doprecyzował, bo na sali sądowej, no tak musisz to jakoś uargumentować, może tam chociaż.
To był taki bardzo, wiesz, flow, to znaczy powiem wam szczerze, moje wrażenie z wysłuchania tego czegoś, co wyłożył tam pan Tadeusz Łebkowski, znaczy jemu się po prostu sąd pomylił z kościołem. On tam przyszedł wygłosić kazanie o tym, że my tu jesteśmy właśnie takie bardzo, bardzo złe i zrobiłyśmy coś złego, złego, złego i zaatakowałyśmy kościół i że tutaj ta Matka Boska, matka wszystkich Polaków i najważniejsza i w ogóle dla niego jak członkini rodziny, członek rodziny, bo on oczywiście...
No właśnie.
Nie. Także to raczej, wiesz, było na tym poziomie. Czy on tam wchodził w jakieś szczegóły? Już aż tak dokładnie tego nie pamiętam.
No dobra, ale w tej pierwszej instancji wygrałyście, później w drugiej też. Jak w ogóle sąd to uzasadnił, ten wyrok?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o wyrok pierwszej instancji, no to sąd uznał, że my absolutnie miałyśmy prawo do takiej formy wyrażenia naszych poglądów i że mamy w Polsce tak wolność słowa, wolność protestu i to orzeczenie, ta decyzja szła w tę stronę i jednocześnie właśnie uznając, że być może to, co zrobiłyśmy, było prowokacyjne i mogło wzbudzać jakieś ogromne emocje, może było właśnie kontrowersyjne, ale absolutnie mieści się w prawie do wolności słowa. Natomiast w drugiej instancji tak naprawdę nasi oskarżyciele w apelacjach podnieśli to samo, co podnosili w pierwszej instancji. Wiesz, ja też nie jestem prawniczką, więc nie przeprowadzę tutaj analizy prawnej, natomiast nasi prawnicy zwrócili uwagę na to, że na przykład prawnik Kai Godek zakończył swoją apelację takim wnioskiem, że sąd drugiej instancji powinien nas skazać. Sąd drugiej instancji nie mógł nas skazać, tylko mógł albo utrzymać w mocy wyrok uniewinniający lub stwierdzić, że rzeczywiście były jakieś błędy w tym rozstrzygnięciu i skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. Więc tam były, wiesz, jakby nawet takie kwiatki. Ta rozprawa w sądzie drugiej instancji była dla nas też jakby o tyle, powiedziałabym, upierdliwa, że prawnicy Kai Godek stawili się na rozprawie dopiero za trzecim razem, a my za każdym razem jeździłyśmy do tego Płocka i to było tak, że tam, wiecie, 15 minut przed rozprawą wpływało tam zwolnienie lekarskie od kardiologa, że pan absolutnie nie mógł się stawić na 15 minut przed rozprawą, która się przebywa w innym mieście, bo prawnik był z Warszawy. Bardzo podobnie było za drugim razem, kiedy on przedstawił znowu zwolnienie lekarskie, ale wyznaczył substytutkę, która prawdopodobnie przeczytała tę apelację, której miałaby tam bronić, znaczy to jest moja teoria, żeby nie było, i po prostu stwierdziła, że nie będzie z siebie robić pośmiewiska i że tam po prostu nie jedzie, i też przedstawił jakieś tam kolejne zwolnienie, ale wiecie, wszystkiego dowiadywałyśmy się dopiero tam na miejscu, i dopiero za trzecim razem raczył się stawić jakiś jeszcze inny prawnik reprezentujący Kaję Godek. Kaja osobiście niestety się tam nie stawiła. Z przykrością stwierdzam.
Bo to tak też prawnikiem nie jestem, ale jak to powiedziałaś o tym, że tu się domagali, żeby sąd apelacyjny właśnie was skazał, to już nawet taki nieprawnik jak ja wie, że to jest jakaś bzdura. Natomiast wiesz, to co powiedziałaś o tym, że oni się nie stawiali, dla mnie to też wygląda jak taki ewidentny trolling, bo no, ich to nic nie kosztowało, bo wysyłali jakieś kwity, a wy musieliście się ruszyć i tyle. I to dla was też było w pewnym, no nie w pewnym sensie, tylko to po prostu było obciążające i wydaje mi się, że to jednak mogło być no celowe. Może się nie znali na prawniczej robocie, bo chcieli chyba was sąd apelacyjny skazał, ale na tym, na trolowaniu chyba jednak tak.
Aczkolwiek mogło być też tak, że Kaja Godek, jak wiemy, od kilku lat zbiera na sprzęgło i pomoże po prostu samochodu.
Nie, pomyliłeś się. Justyna Socha zbiera na sprzęgło. Ale fryzury mają podobne. Fryzury mają podobne, więc mogłeś się, wiesz, to jest tego. Honest mistake.
Rzeczywiście, tak, jest Socha. No dobra, no i tak, sąd drugiej instancji podtrzymał, tak, wyrok, no i co? I trafiło to do Sądu Najwyższego. Jakby, jaki był ich tok rozumowania, że to poszło do Sądu Najwyższego, że kasacja?
Wiesz co, trudno mi mówić o jakimś toku rozumowania tutaj. Nawet jeśli by jakiś taki był, to ja go raczej nie zrozumiem. Natomiast też z tego, co mówili mi nasi prawnicy, w skargach kasacyjnych były podniesione dokładnie te same zarzuty, co w apelacji. Natomiast w apelacjach można podnosić na przykład zarzuty dotyczące ustaleń stanu faktycznego, tak? Czyli że sąd na przykład nie wziął pod uwagę czyichś zeznań, jakichś dowodów, albo że pojawiły się jakieś nowe dowody, co mogłoby wpłynąć na to, jaki ten wyrok jest. Ale kasacja polega na czymś już kompletnie innym, czyli to jest już taka robota, taka wiecie, stricte proceduralno-prawnicza. Znaczy tutaj nie rozmawiamy o stanie faktycznym, nie rozmawiamy o tym, czy te naklejki na kiblu były, czy ich nie było. Chociaż wiemy, że ich nie było, no ale powiedzmy, to była jedna z tych kwestii, które oni tam jakoś też próbowali podnieść. Natomiast najbardziej tę robotę taką prawniczą próbowała wykonać prokuratura, która jednak na tydzień przed rozprawą naszą marcową w Sądzie Najwyższym postanowiła wycofać swoją skargę kasacyjną, widząc po prostu, że ta sprawa to jest jakieś totalne przegięcie, tak podejrzewam, i po prostu ta skarga została wycofana.
Wiesz co, mogło być też tak, że ta decyzja prokuratury była podyktowana tym, że doszło tam no, do przemeblowania w prokuraturze dochodzi, bo gdyby to byli dalej chłopcy od Ziobry i gdyby Ziobro nad nimi stał, to prawdopodobnie by dalej do oporu by to szło po prostu. Nie, to jestem po prostu troszeczkę załamany tym poziomem prawniczym, ale z drugiej znowu strony to dobrze, że akurat Ordo Iuris i cała ta ekipa tych prawników działa w ten sposób. Ludzie są troszeczkę bezpieczniejsi.
Zdecydowanie tak. To znaczy ja po całym tym procesie, właśnie jeśli konkretnie chodzi o Ordo Iuris, no bo oni są taką chyba najbardziej albo jedną z najbardziej znanych organizacji fundamentalistycznych w Polsce.
Tak.
Oni się kreują na takich wybitnych specjalistów tam w różnych tych dziedzinach prawa, którymi się zajmują, i dziedzinach też życia społecznego, w których podejmują te swoje różne interwencje. Natomiast ich skuteczność jest naprawdę bardzo, bardzo niska. To znaczy moje wrażenie jest takie, że oni są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o robienie marketingu i takie bicie piany wokół siebie. Znaczy wiecie, ja dostałam od
organizacji... pieniążków.
Właśnie. I zbieranie hajsu, oczywiście tak, ale ja, wiecie, ja dostawałam od Ordo Iuris jako aktywistka także wcześniej jakieś tam wezwania do usunięcia czegoś tam, bo coś tam napisałam, że Jerzy Kwaśniewski jest dzbanem, prawda? I dostałam, naprawdę, ja dostałam wezwanie do usunięcia tego, bo jak nie, to oni mnie pozwał. No jakby, no nadal czekam.
To się pochwalę. Ja też dostałem, gdy jakiś rok temu była taka sytuacja, że czeskie kościoły, wszystkie, te 12, jeżeli dobrze pamiętam, tych największych wyznań, od kościoła katolickiego po jakieś tam mniejszości, takie nieliczne, napisali takie wspólne oświadczenie do rządu, żeby zajął się sprawą takiego ośrodka, już teraz zapomniałem, jak on się nazywa, jakiś Allianz za Familię, coś takiego, generalnie to coś jak Ordo Iuris miejscowe, że oni się uważają tutaj za reprezentantów chrześcijaństwa, a przecież nie może tak być, bo oni tam szczują tutaj na LGBT i tak dalej, i tak dalej. No i ja to napisałem na Twitterze tak prześmiewczo, że o mój Boże, szok, zobaczcie, w Polsce przedstawiciele największych kościołów katolickich, chrześcijańskich napisali coś takiego Ordo Iuris, zacytowałem ten list i na końcu napisałem, a nie, sorry, to jednak w Czechach. I że tam, że w Polsce oczywiście nic takiego się nie stanie. I dałem logo Ordo Iuris. No i pani Jura Kwaśniechin, albo Kwaśniechow, nie wiem, się do mnie przyczepił, że ja napisałem, że to dotyczy Ordo Iuris, a nic takiego nie miało miejsca i że żąda usunięcia, bo inaczej będą pozwy, coś takiego. Więc odpisałem, że chłopie, doczytaj to do końca, tak? To są proste zdania, nie ma tam wielu zdań złożonych. To nie dotyczy ciebie, więc jakby, no po prostu ciszej, tak? Już. I się nie odezwał potem, nie wiem czemu. Ale jeszcze mnie nie zbanował, go czasem tam troszeczkę nękał też.
Wiesz co, co do tego dzbana, to może trzeba było zaproponować, że zamiast dzbana napiszesz, że to jest naczynie gospodarcze o szerokim zastosowaniu, zwykle służące do przenoszenia, przechowywania płynów lub drobnoziarnistych materiałów sypkich, może to by go zadowoliło. Ale wiesz co, tak jeszcze jedna kwestia, bo ja się przyznam, że naprawdę myślałem, że to tam mogą być fachowcy, natomiast teraz się okazuje, że właśnie złapałem się na marketing, jeśli oni nawet nie potrafią pisać czy jakichś takich dokumentów prawnych, no to chyba, nie wiem, no. Są Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej, chciałbym przypomnieć.
Tak. Ja słyszałam od znajomych osób prawniczych też takie argumenty, że te skargi kasacyjne to jest coś, co można by pokazywać po prostu studentom prawa jako antyprzykład, jak nie pisać skarg kasacyjnych, że to jest po prostu, że to jest właśnie to, co się mówi studentom, tak nie róbcie. Tak, nie róbcie.
Może jeszcze do tego dojdzie. Może jeszcze tak będzie. Ale dobra, bo obiecałem to, o czym mi tam kiedyś powiedziałaś prywatnie, że przed tym Sądem Najwyższym tam dobre rzeczy się działy, więc proszę przybliż, bo ja już wiem, o co chodzi, ale nasi słuchacze jeszcze nie.
Tak, znaczy, no więc tak jak wam powiedziałam, zrobię tutaj bardzo szybko takie szybkie resume. Jeszcze raz, skarga kasacyjna przed Sądem Najwyższym chodzi o kwestie stricte formalne, prawne, proceduralne, w ogóle nie chodzi o kwestie stanu faktycznego, w ogóle nie chodziło tam o naklejki, o Maryję, o kibel, o kościół, o nic takiego. Ale o tym wszystkim mówili właśnie zarówno prawnicy Kai Godek, prawnik Kai Godek, jak i prawniczki z Ordo Iuris, a jedna z nich w pewnym momencie wstała, znaczy ona w ogóle była jakaś taka bardzo poddenerwowana od samego początku tej rozprawy i cały czas musi sobie wyobrazić taki ton takiej ogromnej pretensji, jakim ona to mówi. I w momencie, kiedy jest przez Sąd Najwyższy poproszona o głos, aby uzasadnić tę skargę kasacyjną, którą złożyło Ordo Iuris, ona wstaje i zaczyna po prostu krzyczeć na tych sędziów w Sądzie Najwyższym, że Maryja to jest królową Polski i że nie może tak być po prostu, że ktoś na kiblu wiesza taki obrazek, dlatego że zdjęcia matki by się nie powiesiło na kiblu. I słuchajcie, po prostu, znaczy jakby sala wybuchła po prostu śmiechem. Znaczy ludzie nie dali rady, po prostu. Ja byłam w takim szoku akurat, że nawet nie dałam rady się śmiać, bo trochę nie wierzyłam w to, co słyszę. Ale autentycznie, znaczy wiesz, to chyba też pokazuje trochę to, o czym ty mówiłeś, nie? Że to jest po prostu marketing i że tu bardzo, bardzo chodzi o to zbieranie hajsu. No bo wiecie, oni teraz wyjdą, zrobią dokładnie to samo, co zrobiła Kaja Godek, tak? To znaczy tu, że Sąd Najwyższy godzi się na prześladowanie chrześcijan. Wielki czwartek ukrzyżowano Matkę Boską. To znowu cytat z Kaji Godek. Wiecie, naprawdę i to, ale wiecie, bo to działa na czyjeś emocje, w sensie oni mówią do takiego swojego, powiedzmy, twardego elektoratu. Tak. Moim zdaniem jest ten przekaz kierowany, nie? I to tych ludzi utwierdza w tym, że faktycznie jest tutaj systemowo, są ci biedni katolicy uciskani, prześladowani, zakazuje im się po prostu i nawet Sąd Najwyższy ich nie wspiera.
Lewatki, Sąd Najwyższy.
Tak sobie myślę, że warto jeszcze jedną kwestię poruszyć, że miałeś się też troszkę szczęścia, znaczy bardzo dużo, że PiS-owi nie udało się dojechać sądownictwa wcześniej, bo ten wyrok to się mogłoby naprawdę zupełnie inaczej potoczyć. Mógłby być wyrok wydany według tam woli politycznej i o to chodziło przecież w całej tej reformie wymiaru sądownictwa. Jeszcze to naprawdę, no to świeckie sądownictwo się obroniło, ale to o tym warto przypominać, no i trzeba będzie przypominać przy okazji każdych wyborów, bo no naprawdę mogło się skończyć źle. I tak było no nieciekawie, no 8 policjantów, wiem, że się powtarzam, ale to jest nigdy dość powtarzanie, to jest 8 gliniarzy, który wpadł o 6 nad ranem szukać nalepek.
Fajnie, że to mówisz, bo to też jest bardzo ważny wątek, absolutnie. Znaczy tutaj, bo faktycznie w sądzie pierwszej i drugiej instancji miałyśmy tych prawdziwych sędziów, którzy rozpatrywali naszą sprawę, natomiast do pierwszej rozprawy w Sądzie Najwyższym, do rozpatrzenia naszej sprawy zostało wyznaczonych dwóch neosędziów i jeden sędzia ze starego składu. Także nasi prawnicy złożyli wniosek o ich wyłączenie i to też się udało. I jakby już tę naszą sprawę rozpatrywali prawdziwi sędziowie, a nie neosędziowie. Także faktycznie. No i też pamiętajmy, że gdyby nie to, że pan Ziobro nie jest już prokuratorem generalnym, to prawdopodobnie nas uchroniło przed skargą nadzwyczajną do tej specjalnej izby w Sądzie Najwyższym.
No tak.
Co mogłoby się skończyć, no myślę wiadomo jak, no bo ta izba właśnie jest od tego, aby zajmować się takimi sprawami na życzenie pana Ziobry. I chcę przypomnieć, że sprawa Jerzego Urbana za tego zdziwionego Jezusa właśnie trafiła dokładnie do tej izby w związku ze skargą nadzwyczajną, którą złożył Ziobro. I stało się po prostu tak, że Jerzy Urban umarł w oczekiwaniu na termin rozprawy i tak naprawdę tylko dlatego nie został być może przez tę izbę dojechany.
Jeszcze warto sprawdzić, że to się ciągnie od 2013 roku z tym Jerzym Urbanem, także naprawdę, bo to aż sobie sprawdziłem wtedy, oni dostali grzywnę, także bardzo dużo lat to trwało, no. To jakaś totalna głupota. Tylko tyle, że jeszcze tutaj, to jeszcze warto jedną rzecz powiedzieć, że w momencie, w którym, w czasach, w których to dotyczyło jakichś ludzi, no, ze świecznika, to nie było tak dotkliwe, bo ci ludzie, no, ujmując rzecz tak bardzo brutalnie, mają pieniądze na prawników, natomiast w momencie, w którym dotyczy zwykłych ludzi, no to jeżeli jakiś prawnik się, tak jak mam, ktoś wam pomoże, to jest okej, co jest bardzo fajnie, ale naprawdę ci ludzie mogli być w takiej sytuacji, no wyobraź sobie, że nikt wam nie chciał pomóc i że komuś wjeżdża policja i to jest, no, wiesz, ta osoba mogłaby się przyznać do wszystkiego, żeby mieć spokój, jakby została zastraszona.
To ja w tym momencie muszę opowiedzieć historię, którą znam niestety tylko z mediów, bo nie udało się ani adwokatowi, który mi w tym pomagał, czyli Marcinowi Pawelcowi Jakowieckiemu, który także wspierał nas w tym procesie jako strona społeczna i też dla Marcina wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Wydaje mi się, że z półtora roku temu, czy coś koło tego, miała miejsce taka sprawa w w Szczecinie, czyli w mieście Mateckiego Dariusza. Miała miejsce sprawa wyglądająca w ten sposób, że mężczyzna zrobił jakieś graffiti, w tym między innymi pentagramy, na takich rzeźbach rozwieszonych gdzieś w pobliżu kościoła, które tworzyły drogę krzyżową. Tak jakby, nie wiem, takie kapliczki czy coś w tym stylu. No, że on je tam jakoś właśnie pomazał, tam namalował jakiś pentagram czy coś. I słuchajcie, facet dostał za to wyrok pół roku bezwzględnego więzienia. Za coś takiego. Myśmy próbowali do niego dotrzeć, żeby też jakby, wiecie, dowiedzieć się trochę więcej o tej sprawie i zobaczyć, czy tam się jakoś jeszcze da interweniować. Marcin Pawelec-Jakowicki jest kapitalnym specjalistą od tych spraw, więc myślał, że może po prostu, wiecie, jakoś byłby w stanie tutaj po prostu pomóc. Nie udało nam się do niego dotrzeć. Podejrzewam, że on mógł po prostu ten wyrok już w tym momencie nawet odsiedzieć. Było to jeszcze w takim momencie, kiedy również te lokalne media były pisowskie i opisywały te sprawy, ale też nie mogliśmy tam liczyć na żadne wsparcie, także jakby wiecie, tak śmiechem, żartem, ale naprawdę nadużywanie tego artykułu może się skończyć no właśnie w taki sposób. Myślę, że każdy z nas by się zgodziło, że to jest kwestia raczej, nie wiem, zniszczenia mienia, zniszczenia zabytku. Można by tutaj, nie wiem, może rozważać jakiś tam czyn chuligański, ale tak jak mówię, no ja też nie jestem prawniczką, nie, więc, ale pewnie raczej szłabym w taką stronę. Czy to jest obraza uczuć religijnych? No serio, nie wydaje mi się.
No to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo to właśnie wracamy do tego, o czym mówiłem na początku, czyli że mamy tutaj zderzenie trzech aktywistek, tak, które podejmują akcję taką, no nazwijmy ją artystyczną, tak, czy aktywistyczną, polityczną, gdzie w najgorszym wypadku można was oskarżyć o to, że no gdzieś tam coś nakleiłyście, trzeba to potem zdjąć, czyli komuś zapłacić, no to jest, nie wiem, kilkaset złotych, ewentualnie jak tych wlepek było więcej, szkód, w cudzysłowie szkód i tyle. A tutaj zderzacie się z aparatem państwa, gdzie tak, minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, może nakazywać prokuraturze robić cokolwiek. Jakby nie oszukujmy się, tak jeszcze wracając trochę do początku tej rozmowy, chyba mamy prawo podejrzewać, że to Ziobro po prostu zainicjował to śledztwo, że tak powiem w cudzysłowie, prokuratury. Ponieważ policja jest całkowicie dyspozycyjna wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji, który zostaje o tym poinformowany na Twitterku przez skrajnie prawicową działaczkę Kaję Godek, to ta policja wjeżdża jednej z was do domu o 6 rano, no po prostu jakiegoś absurdalnego przeszukania dokonuje i tak dalej. Później wy jesteście oskarżone przez państwo z pomocą tejże aktywistki i z pomocą księdza i z pomocą jeszcze ultrakonserwatywnego think tanku, który jak wiemy z tym państwem się lubił i brał od niego pieniądze. Oni oczywiście twierdzą, że nie, ale tak było. Tylko za pośrednictwem innych podmiotów, to tak mówię, żeby mi tutaj nie pozwali, ale tak było. I trafia to do pierwszej instancji, do drugiej, do Sądu Najwyższego. I właściwie nie trafia to do tej izby specjalnej tylko dlatego, że się rząd zmienił, bo tak jak powiedziałaś, prawdopodobnie by tak było, gdyby PiS dalej rządził. Ty z kolei, Piknik, powiedziałeś, że i tak miałyście trochę szczęścia, bo miałyście, że PiSowi nie udało się sądów do końca dojechać. A ja bym jeszcze chciał zwrócić na jedną uwagę, że i tak was by już to może nie dotyczyło, ale innych w podobnej sytuacji tak. Wszyscy mieliśmy trochę szczęścia, że PiS nie wygrał tej trzeciej kadencji, bo przypomnę, że oni jeszcze mieli projekt Suwerenno-Solidarna Polska, szkalowania kościoła. I tam miały być 3 lata więzienia za szkalowanie kościoła, jakieś tam zakłócanie mszy, szkalowanie wiary. To były, właśnie te przepisy były tak doskonale ogólnikowo opisane, że mogło oznaczać wszystko. Czyli generalnie jakby ktoś napisał, nie wiem, na Facebooku nawet, jestem ateistą, uważam, że Boga nie ma, to już by to mogło być uznane za szkalowanie wiary zagrożone 3 latami więzienia.
Ten projekt, to jest bardzo ciekawe, dlatego że uzasadnienie dla powstania w ogóle tego projektu było takie, że pojawiają się takie głosy, że te przepisy, które mamy teraz, czyli właśnie, że kto obraża uczucia religijne osób, no właśnie, że są nieprecyzyjne i że trzeba by je jakoś właśnie sprecyzować. I odpowiedzią na ten problem miał być ten projekt, o którym przed chwilą wspomniałeś, który tak naprawdę robił jeszcze gorszy mętlik, wcale nie używał żadnych precyzyjniejszych pojęć, tylko właśnie tworzył taką sytuację, że jeszcze więcej osób mogłoby zostać oskarżanych na podstawie tego nowego prawa i było zagrożenie większą karą, tak? Czyli jeszcze bardziej po prostu zamykamy możliwość jakiejkolwiek krytyki Kościoła, bo de facto o to tutaj chodziło, no powiedzmy sobie to jasno, tak? Ziobryści razem z PiS-em i z Kościołem mają się, wiecie, idą po prostu ręka w rękę i nawzajem się wspierają. Naprawdę, to znaczy Kościół bardzo chce być jakby uczestnikiem życia społecznego, życia publicznego, ale takim, którego nie wolno krytykować pod żadnym względem, bo naprawdę między atakowaniem a krytykowaniem jest jeszcze naprawdę, czy jakimś obrażaniem, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie spektrum różnych możliwości, różnych działań. I jakby nigdy nie możemy się zgodzić na zakaz krytykowania czegokolwiek ani kogokolwiek. Jeżeli ktoś bierze udział w życiu publicznym, w życiu społecznym, to znaczy, że godzi się na to, że może być krytykowany, że to, co robi, może być po prostu krytykowane. To też mówił sąd w pierwszej instancji w uzasadnieniu naszego wyroku.
No tak, to chyba zgodzimy się, że PiS i Kościół notorycznie nadużywają tego, że jak atakujesz, przepraszam, właśnie nie atakujesz, tylko krytykujesz PiS albo Kościół i nawet masz rację, tak jest jakby dość oczywiste, że ją masz, to jest atak na Polskę, polskość, polskie rodziny i tak dalej. I nie wolno złego słowa, nie wolno powiedzieć, że ksiądz gwałcił dziecko, bo to jest atak na Polskę, nawet jeżeli je zgwałcił i są na to dowody.
Jeszcze zwróćmy uwagę na to, że ci sami ludzie, którzy są takimi orędownikami wolności słowa, chodzi mi tu o prawicę, to są ci, którzy są też zwolennikami tego, żeby można było pozywać ludzi, znaczy nie pozywać, tylko no, wsadzać do więzień za obrazy uczuć religijnych. Ja tu jeszcze na jedną rzecz bym zwrócił uwagę, że gdyby ktoś używał w stosunku do kościoła, wiernych, księży, takiego języka, jakiego używa się w stosunku do LGBT-ów, to prawdopodobnie z sądu by nie wychodził. Miałem powiedzieć, że życzyłbym tym ludziom, żeby ich to spotykał. Nie wiem, czy bym im życzył.
Nie, to nikogo nie powinno to spotykać. To...
Wiem, natomiast no, to już by było chociaż oko za oko, ząb za ząb. Ale wiecie, o co mi chodzi, że używają strasznego języka, bo oni też tłumaczą, że oni tylko krytykują. No ale to nie ma krytyki mniejszości seksualnych. Jak się na przykład słyszy to, że to będą niszczyć rodzinę, no to wytłumaczcie, na czym to ma polegać. Nie, tylko są jakieś te homofobusy i tak dalej. To jest właśnie ta krytyka, której no, fajnie by było, jakby je wreszcie zakazali. Z drugiej znowu strony mam mówić, ci sami ludzie będą tłumaczyć, że nie można krytykować Kościoła, przepraszam, atakować Kościoła, bo nie ma krytyki Kościoła, jest tylko atak.
Tak niespodziewanie skończyłeś.
Liczyłeś na to, że się rozgadam.
Tak, żebyśmy już tak powoli zmierzali ku końcowi. Słuchaj, jakbyś mogła powiedzieć, bo tak mniej więcej streściliśmy, jak ta cała historia wyglądała, opowiedzieliśmy o tej historii zderzenia z tym aparatem. Było trochę strasznie, trochę śmiesznie, jak w rosyjskiej opowiastce o tygrysie, okej. Natomiast jak bardzo obciążające to było? Jak bardzo się tego bałyście i czy zrobiłabyś to po raz drugi, gdybyś już wiedziała, z czym to się wiąże i dokładnie znała cały ten przebieg, 5 lat? I co byś powiedziała innym aktywistom, aktywistkom, innym osobom, które chciałyby podobne akcje, bo nie dokładnie takie same podejmować? Czym to grozi, czym to się je, no i jak bardzo to wpływa na twoje życie?
Zacznę może od tego, czy zrobiłabym to drugi raz, wiedząc, jak to wyglądało przez te ostatnie 5 lat. Absolutnie tak. I nawet raz tak powiedziałyśmy, że zrobiłybyśmy dokładnie to samo poza jednym detalem, bo na tym naszym obrazku zarówno Maryja, jak i Jezus mają flagę sześciokolorową, tą, że tak powiem, ogólną, LGBT-ową, a Jezusowi dałybyśmy po prostu flagę osób trans. I to jest jedyne, co byśmy zmieniły. Powiedziałam to kiedyś na spotkaniu, w którym brała udział Beata Kempa, która wyszła stamtąd po prostu z taką histerią, że nawet z TVN-em nie chciałam rozmawiać. Pamiętam, że potem właśnie dziennikarze TVN się mnie pytali, ale co tam się stało, że pani Beata Kempa nie chciała z nami rozmawiać? Mówię, to ja panu pokażę. Oto ta naklejka. A, okej, rozumiem. Wszystko jasne. Przepraszam za dygresję. Także absolutnie tak, zrobiłabym to po raz kolejny, ale mówię tu za siebie, nie mówię za pozostałe dziewczyny. W czasie, kiedy ta sprawa trwała na etapie oczekiwania na termin w pierwszej instancji i później ta część właśnie w sądzie pierwszej instancji, w sądzie drugiej instancji, była dla nas bardzo obciążająca, bo tak naprawdę nie wiedziałyśmy za bardzo, czego się spodziewać. Skonfrontowanie się z tymi osobami na sali sądowej, gdzie jeszcze, wiecie, siedzi się tak face to face. Ta pierwsza rozprawa, pamiętam, naprawdę trwała 8 godzin, wiecie, w sali sądowej. To był generalnie koszmar. To, ile myśmy tam wysłuchały, już to, że jakieś tam rzeczy pod naszym adresem, to naprawdę pal 6, chociaż to oczywiście też nie powinno mieć miejsca i nie jest to okej wobec nas, ale to, czego myśmy się tam nasłuchały, ale także osoby siedzące na sali, a były wśród tych osób też osoby LGBT, pod swoim adresem, wiecie, tej potwornej, takiej homofobiczno-transfobicznej po prostu mowy nienawiści, bo to jest coś, co wykracza poza wolność słowa, to jest coś, co wykracza poza jakąś konstruktywną krytykę, to jest po prostu mowa nienawiści i to wszystko miało tam miejsce. Myśmy się nawet zastanawiały przez jakiś czas, czy to było w porządku, że sąd pierwszej instancji dał tak duże pole do wypowiedzi dla wszystkich osób, tak? Czyli też właśnie dla Tadeusza Łebkowskiego i Kai Godek, którzy no właśnie pluli tą mową nienawiści tam na wszystkie strony. I nie mamy tu jakiejś może wspólnej, spójnej konkluzji, ale myślę, że w pewnym sensie tak, bo oni się po prostu absolutnie obnażyli tam. To znaczy, wiecie, spadły wszystkie maski. I tak naprawdę oni sami pokazali, że tam w ogóle nie chodzi o żadne uczucia religijne, tylko chodzi o to, że oni chcą być homofobami i chcą być z tego powodu chronieni przez polskie prawo. Także jakby wiecie, przejście tego wszystkiego, no nie jest to niczym fajnym, było to mega obciążające psychicznie. Miałyśmy też, wiecie, jakby takie fizyczne objawy takiego ogromnego stresu po każdej tej rozprawie. To jeżdżenie właśnie do tego Płocka, co wam mówiłam, że ci prawnicy Kai Godek nie przyjeżdżali, trzeba było znowu, wiecie, kolejny dzień wolny, to tułanie się po prostu w tą i nazad. No byłyśmy przeczołgane jakby przez to, ale jednocześnie gdzieś tam postanowiłyśmy sobie, że bierzemy to po prostu na klatę i próbujemy się z tym zmierzyć, bo jesteśmy sojuszniczkami tej społeczności i jakby, no wiecie, powiedziałyśmy A, no to powiemy też B, C i D i doprowadzimy tę sprawę do końca. I tutaj chcę też powiedzieć, że miałyśmy właśnie ogromne wsparcie od społeczności osób LGBTQ+, które przyjęły ten obrazek i bardzo go polubiły i pokochały i wiem, że ten obrazek był używany też na różnych właśnie, czyli różnych instalacjach, wystawach, na innych marszach równości i to jest naprawdę super, że tak się stało, bo wszyscy rozumiemy, czym ten obrazek tak naprawdę jest i po co on był i że no właśnie jest tym symbolem tej takiej bezwarunkowej miłości i akceptacji i troski i wiecie to, że te osoby organizowały demonstracje w czasie każdej naszej rozprawy i były tam z nami, wiecie, styczeń, miasto, do którego trzeba jechać 100 kilometrów, padający śnieg, mróz. Wiecie, my sobie siedzimy w tej sali, gdzie jest przynajmniej ciepło i nam nie pada na głowę, a oni tam, słuchajcie, stoją i dzielą się ciepłą herbatą i tańczą i śpiewają i grają muzykę i krzyczą i my ich cały czas słyszymy i my wiemy, że oni tam są. Więc jakby wiecie, ja pamiętam takie uczucie, jak wyszłam z tej sali sądowej po tej pierwszej bardzo mozolnej rozprawie, ja już czułam, że myśmy wygrały po prostu dzięki tym ludziom i to było naprawdę super. No i też trochę jakby zamieniły się tutaj role, no bo wiecie, my chciałyśmy ich wesprzeć, a wyszło na to, że to oni jednak też wspierają nas. Ale to było naprawdę, naprawdę piękne i życzę każdej osobie, żeby mogła czegoś takiego doświadczyć, bo jest to naprawdę fantastyczne uczucie. Ale zapytałeś też, czy jakby co bym powiedziała innym osobom, które chciałyby się jakoś tam zaangażować. Że ja jestem jakby orędowniczką tego, żeby nie milczeć w takich sytuacjach, no bo milczenie oznacza zgodę, więc nie róbmy tego, jeżeli widzimy, że w naszej rzeczywistości coś dzieje się nie okej, to znajdźmy może jakiś własny sposób na to, aby jakoś wobec tego zaprotestować, czy jakoś zadziałać, aby takie rzeczy po prostu nie miały miejsca, bo nie powinny mieć miejsca i z mową nienawiści trzeba walczyć po prostu, wiecie, w sposób aktywny, tak? No nie da się po prostu udawać, że tego nie ma i że problem sam zniknie, bo problem nie zniknie, tylko będzie się stawał po prostu coraz większy i coraz bardziej śmierdzący. Ale też, tak jak mówię, no my poniosłyśmy jakieś tam nasze konsekwencje, takie wiecie, zdrowotne, emocjonalno-psychiczne w trakcie całego tego procesu i mówię o tym też otwarcie właśnie dlatego, żeby osoby wiedziały, z czym może się to wiązać, chociaż w tym momencie mamy też jakby przynajmniej chwilowo jakąś trochę bezpieczniejszą sytuację polityczną i wątpię, żeby prokuratura była w taki sposób politycznie wykorzystywana w tym momencie, chociaż wiecie, no różne rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć, nie daje żadnej gwarancji. Także każdy musi wziąć odpowiedzialność po prostu za siebie i za swoje decyzje. Natomiast tak jak mówię, znaczy ja jestem też taką osobą, która no, nie milczy jak coś złego się dzieje. Dlatego w ogóle jestem aktywistką, bo po prostu nie godzę się na jakąś taką, na niesprawiedliwość, na mowę nienawiści, na dyskryminację, na przemoc. No i po prostu działam, tak, bo czułabym się ja sama nie okej ze sobą, gdybym sobie, wiecie, siedziała i z założonymi rękami patrzyła na to wszystko, co się dzieje i nic nie robiła w momencie, kiedy wiem, że mogę coś zrobić, bo jako osoba, wiecie, biała, pełnosprawna, z wykształceniem, mieszkająca w dużym mieście, mająca jakieś tam tego rodzaju zasoby, ja po prostu mogę to zrobić. Ja wiem na przykład, że ja nie stracę pracy za ten proces. Nie straciłabym pracy, gdybym się, albo moja rodzina by się mnie, nie wiem, nie wyrzekła, gdybym się wyautowała jako osoba LGBTQ+. Więc jakby wiem, że mam pewne przywileje i myślę, że to jest też okej sposób, aby z takich przywilejów korzystać.
Chyba ostatnie pytanie, chyba że piknik jeszcze jakiś będziesz miał, czyli... Bo to bardzo ładnie teraz powiedziałeś, taki powiedzmy wykład z obywatelskiej odpowiedzialności dałaś, czy z podstaw obywatelskich. Co zatem według ciebie stało się 28 marca, gdy zapadł ten ostateczny wyrok w Sądzie Najwyższym? Bo według Kai Godek to ja wiem, co się stało, bo ponieważ to się zbiegło w czasie z Wielkanocą, to oczywiście to musiało być, tam ukrzyżowano Matkę Boską w Wielki Czwartek. To tak jeszcze, przepraszam, muszę wtrącić, tych świąt jest tak dużo, że praktycznie każde zdarzenie zawsze jest tydzień przed lub tydzień po jakimś, albo dzień przed jakimś świętem. Naprawdę nie wszyscy żyją wedle tego kalendarza. Ja autentycznie nie wiedziałem, że jest Wielki Czwartek, okej? Okay? Ja dowiedziałem się, że ten wolny poniedziałek jest akurat po tym weekendzie, bodajże w piątek, bo przecież to święto jest ruchome jeszcze, w ogóle oparte o księżyc. Ale to według ciebie właściwie się stało tego 28 marca? Zadziała się sprawiedliwość, jakaś normalność, koniec tego męczącego, tego czołgania, tej młódzki takiej bezsensownej. Co to było? Tak w paru zdaniach.
Dla nas na pewno zamknięcie pewnego, jednak dosyć ważnego etapu w naszej takiej pracy czy rzeczywistości aktywistycznej i myślę, że wreszcie też, znaczy ja mam takie poczucie, że, no, że to jest sprawiedliwy wyrok i że dobrze, że on zapadł. Oczywiście szkoda, że takim kosztem, nie tylko naszym, wracając do tego, dlaczego tak w ogóle ten protest był, prawda? Więc też jakby kosztem wielu osób LGBTQ+, które też przy tej okazji usłyszały na swój temat wiele okropnych rzeczy, których nigdy nie powinny usłyszeć. I mam też nadzieję, że dzięki temu wyrokowi kolejne osoby, bo wiem, że jakieś takie procesy jeszcze są w toku, też będzie łatwiej po prostu osiągnąć tą sprawiedliwość. W sensie wiecie, że jakiś szlak został już przetarty, jest się na co powołać i że ten przykład naszej sprawy po prostu trochę ukierunkuje postępowanie sądów w tych kolejnych sprawach. Także tak, to jest chyba to.
Dopowiem coś do tego, co ty powiedziałeś, że nie wiedziałeś, że jest Wielki Czwartek. Jak już twoja młodzież pójdzie do szkoły, to będziesz wiedział, że jest Wielki Czwartek, bo wtedy nie będą chodzić do szkoły i wiesz, będą siedzieć w domu, także cię to już nie ominie cię to i będziesz wiedział w przyszłości. Przedszkola działają okay. Wtedy, a ze szkołami to już jest różnie.
Okej. Okay. No dobra, czy macie na koniec coś do dodania?
Wiesz co, do tego, co powiedziałam wcześniej, bo też chyba ani razu nie użyłam takiego hasła, którym przecież się posługiwałyśmy przez te wszystkie 5 lat, że myślę, że ten wyrok Sądu Najwyższego to jest też takie ostateczne już, mam nadzieję, potwierdzenie, że tęcza nie obraża.
O. Ach, bo dodajmy, że w tej pierwszej instancji sąd powiedział, że wy nie naruszyłyście tego, nie obraziłyście uczucia religijnego, bo nie można uznać tęczy za tam symbol nienawiści, czy jakoś tak, nie? Czyli że gdybyście...
Tak.
No, jest chyba dość oczywiste, że gdyby ktoś już pomijając sensowność przepisu o obrazie uczuć religijnych, ale gdyby ktoś tam, nie wiem, swastykę wpisał w tą aureolę tej Matki Boskiej, no to byłoby to obraźliwe, tak? I w dość oczywisty sposób, natomiast no, tęcza nie bardzo. I oczywiście prawa strona stara się od kilku lat zrównać tęczę właśnie ze swastyką, z sierpem i z młotem i z innymi symbolami totalitarnymi, no ale no, to nie jest symbol totalitarny. Oni tam się powołują, wiem, znowu do Wójcika muszę wrócić, że ta tęcza LGBT-owa ma 6 kolorów, a w Biblii ta tęcza przymierza Boga z człowiekiem ma 7, tak jakby to miało jakieś znaczenie, jakby jest to już od kilkudziesięciu lat przyjęty symbol walki mniejszości seksualnych o emancypację. No i tyle, tak? Jakby ilość symboli takich prostych, złożonych z kolorowych pasków jest skończona. One zawsze muszą być do siebie trochę podobne, tak? Prędzej czy później.
Tak, ale wiesz, my też nigdy jakby nie uciekałyśmy od tego, że to jest dokładnie ta tęcza symbolizująca prawa osób LGBTQ+, bo też tak, bardzo często osoby... Tak. Osoby nam często pisały, no ale przecież na obrazie Memlinga to coś tam. Jakby nie obchodzi mnie Memling. W sensie nie. Mu chodzi o coś innego.
Obraz Memlinga tam jest z XV czy z którego wieku. Tęcza jest po prostu zjawiskiem optycznym, które po prostu istnieje. Tak jakby to, że ktoś ją namalował, tak jakbyś powiedziała, że ktoś namalował drzewo. No.
Tak, dokładnie.
To drzewo to jest święty obraz.
Tak, natomiast wiesz, jakby mówię o tym dlatego, że ten argument jakby cały do ostatniej chwili tak naprawdę gdzieś tam się pojawia. Jakby nie, tu w ogóle nie chodzi o tamtą tęczę. Tu chodzi o tęczę, o tęczową sześciokolorową flagę symbolizującą ruch i prawa osób LGBTQ+. I mówiłyśmy o tym od początku i tak jak ty powiedziałeś, to też sąd uznał, że żeby ten wizerunek, stworzenie tego wizerunku i rozdystrybuowanie go mogło być obraźliwe, to musiałybyśmy użyć tam jakiegoś symbolu, który dla nas też miałby jakieś negatywne skojarzenia, byłby właśnie jakoś tam obraźliwy, czy ujmujący jakoś tam, wiecie, cześć i chwałę, no a nie jest, tak? Dla nas on budzi absolutnie same pozytywne skojarzenie i ma wielką pozytywną wartość, w związku z czym nawet w naszym, wiecie, jakby zamyśle i zamiarze tutaj w ogóle nie było żadnej obrazy. A wykorzystałyśmy ten wizerunek właśnie dlatego, że on jest tak bardzo popularny i tak dobrze rozpoznawalny w Polsce. O to pytała zresztą też pani z Ordo Iuris w pierwszej instancji. Swoją drogą, wyobrażacie sobie taką sytuację, że jesteście właśnie taką super przedstawicielką takiego super Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej. Macie wszystkie trzy osoby oskarżone, które za chwilę będziecie przesłuchiwać na sali sądowej w tej sali i do każdej z tych osób macie dokładnie te same trzy pytania, jakby naprawdę. Naprawdę?
Nie postarała się, nie przyłożyła się.
Aha, gratuluję, nie? Ale właśnie to też było jej pytanie, więc jakby podkreślam to, tak celowo wybrałyśmy ten obraz, wiedząc, że jest otoczony kultem przez pewne osoby i jakby spoko, proszę uprzejmie. I właśnie dlatego go wybrałyśmy.
No, czy ja wiem, no taki pozytywny może taki apel na samym końcu wystosować, żeby po przesłuchaniu tego pamiętać o tym, co się działo i co się może dziać, jeśli jeszcze kiedykolwiek prawica u nas, taka spod znaku PiSu, spod znaku Kościoła, dojdzie do władzy. To znaczy, że zwykły obywatel może się zderzyć ze ścianą po prostu, bo zrobi coś, co się władzy nie będzie podobało, to o 6 rano mogą go odwiedzić smutni panowie. Po prostu.
Ja bym doprecyzował, bo to z różnymi władzami może tak być, że coś się nie podoba i ci wjeżdża policja. Chodzi chyba bardziej, według mnie to jest większy problem, że prawo było stanowione albo była próba egzekwowania tego prawa w oparciu o dogmat religijny. I to też podzielane tylko przez pewną dość małą część takich ekstremistów religijnych, bo jednak zdecydowana większość katolików w Polsce nie podziela poglądów Ordo Iuris. Ordo Iuris reprezentuje jakiś tam, no nie chcę mówić czy 1% czy 3, ale no powiedzmy maksymalnie kilka procent tych takich najbardziej radykalnych katolików. Zdecydowana większość Polaków, a tam za katolików się uważa 70%, do kościoła chodzi około 30 czy tam 25, no to nie są Ordo Iurisowcy, to są zwykli ludzie, którzy po prostu sobie wierzą. I to też jest to być może ważne tutaj, żeby pokazać, że ten Sąd Najwyższy po tych 5 latach tej batalii pokazał, że tej mniejszości, głośnej bardzo mniejszości i radykalnej, w którą pompowano publiczne pieniądze, że jej się nie udało narzucić tej własnej takiej fundamentalistycznej narracji jako dominującej. I że im się to udaje robić tam na Twitterze, w mediach. Czasem im się udaje zastraszyć jakiegoś człowieka albo jakąś organizację. No w Warszawie wiem, że szkoły masowo zastraszali jakimiś pozwami. I to wiem jakby z ratusza, także tak, że to się działo. Natomiast nie udało im się tego narzucić ogółowi. Więc może to weźmy jako pozytywny akcent, bo my się każdy odcinek staramy kończyć jakimś pozytywnym akcentem, że 28 marca 2024 roku, po niemalże 5 latach batalii sądowej, prawnej, najwyższy sąd w Polsce, sąd najwyższy uznał, że po pierwsze tęcza nie obraża, a po drugie można powiedzieć, że wrzucił do kosza te homofobiczne narracje tej radykalnej mniejszości spod znaku Kai Godek, czy Ordo Iuris, czy Kościoła. Może nie całego, ale przynajmniej z jego znacznej części. I tym pozytywnym akcentem w takim razie zakończmy. To był podcast dezinformacyjny. Naszą gościnią była Joanna Gzyra-Iskandar, aktywistka na rzecz praw kobiet i prodemokratyczna. Jedna z trzech właśnie uniewinnionych przez Sąd Najwyższy aktywistek za tęczową Maryjkę. Dziękujemy Ci bardzo, że wpadłaś.
Dzięki serdeczne za zaproszenie.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.